Być może słyszeliście już o detranzycji Łukasza Sakowskiego. My też. I to sporo. Na tyle sporo, że postanowiliśmy zrobić ten materiał. Ale jeśli nie, to... Łukasz Sakowski, popularyzator nauki i twórca bloga To Tylko Teoria, wyjawił, że jest osobą detrans. Czyli, że urodził się jako mężczyzna, przeszedł tranzycję i przez jakiś czas żył jako kobieta, po czym powrócił do identyfikacji męskiej. To wideo będzie o tyle podobne do naszego poprzedniego materiału tego typu, o twórczyni Harry'ego Pottera, J.K. Rowling, że jest przeznaczone do nieco szerszej publiczności niż lewicowa czy progresywna banieczka. Nie znaczy to, że od razu musicie chować te flagi anarcho-queerowe, ale że może nie być tak radykalnie, jak niektóre osoby chciałyby oczekiwać. A to znaczy, że jeśli jesteś osobą ogólnie jakoś progresywną, ale nie do końca wiesz, o co chodzi w tym, że jedni się transują, drudzy detransują, a wszyscy chcą chronić dzieciaki przed sobą nawzajem, to jest to miejsce dla ciebie. Nie musisz nic wiedzieć, wszystko wyjaśnimy po drodze. Od wideo o Rowling różnić się będzie tym, że to raczej omówienie pewnych kwestii, a nie punktowanie wszystkich wypowiedzi Sakowskiego. Teraz padnie prawdopodobnie najważniejsze zdanie. To, że wideo będzie unikać radykalizmu, absolutnie nie znaczy, że jedna i druga strona są siebie warte. To coś innego niż bezrefleksyjne stawanie po środku. Te strony nie są równe, podobnie jak nie były równe w dyskusji o pandemii czy kryzysie klimatycznym. Jedna ze stron ma znacznie silniejsze poparcie ze strony badań i nauki. Debata nie polega na tym, że bierzemy jakiegoś chłopsko-rozumowego negacjonistę z jednej strony, a naukowca z drugiej i sprawdzamy, co wyjdzie. Bo wyjdzie najwyżej trochę kłamstwa. To jak gdyby kazać rozmawiać specjaliście od geopolityki z kremlowskim propagandystą odnośnie sytuacji w Ukrainie. Prawda leży tam, gdzie leży, ale na pewno nie pomiędzy naukowym badaniem faktów, a doczesnymi interesami politycznymi. Okej. Skoro to już mamy za sobą, to wyjaśnijmy też, że to wideo będzie również miało mniej wizualiów. Wiemy, że sporo z was lubi, kiedy ja, Panen, czyli narrator, który też zajmuje się montażem, wrzucam te wszystkie moje gorące ilustracje, ale cóż, sprawa jest zbyt poważna na to. Najpierw wprowadźmy sobie pewne robocze definicje, które umożliwią nam zrozumienie kolejnej części. Zgodnie z myślą pisarza Terry'ego Pratchetta, że edukacja to kłamstwa dla dzieci, praktycznie każdemu z nich będzie towarzyszyć dźwięk. Czyli, że te definicje znacznie rozszerzymy potem. Osoba transpłciowa, albo trans. Ktoś, kogo identyfikacja płciowa jest inna niż płeć przypisana przy urodzeniu. Osoba cispłciowa, albo cis. Osoba nietrans. Tranzycja. Proces, w wyniku którego osoba transpłciowa zaczyna być społecznie postrzegana jako płeć, z którą się identyfikuje. Składa się z jakiejś mieszanki tranzycji medycznej, chirurgicznej, społecznej i prawnej. Zatrzymajmy się na chwilę przy aspekcie medycznym, bo może polegać zarówno na zmianie hormonów, jak i na opóźnieniu dojrzewania płciowego, dzięki czemu nieletnia osoba ma czas do namysłu, zanim w jej ciele dokonają się nieodwracalne zmiany wymagające interwencji chirurgicznej. To dwie bardzo różne kategorie interwencji, które propagandyści często wrzucają do jednego worka. Detranzycja. Odwrócenie procesu tranzycji, kiedy osoba trans stwierdza, że jednak jest osobą cis. Gwiazdka przy tej definicji jest bardzo duża, bo często aktywiści antytrans definiują sobie ją tak, jak im wygodnie. Ta, o której będzie tu mowa, to zdecydowana mniejszość przypadków. Płeć. Język polski nie ma odrębnych słów na płeć społeczną, czyli anglojęzyczny gender, i płeć biologiczną, czyli anglojęzyczny seks. Oglądanie wideo Seju to relacja społeczna, zatem mówiąc płeć bez kwalifikatora, będziemy mieć na myśli płeć społeczną. A osoby, które chciałyby domyślnie wejść z nami w relację biologiczną, sorki, musicie nas ręcznie wyszukać na Tinderze. Tak samo jak kiedy mówimy, że kupiliśmy kilogram cukru, mamy na myśli kilogram sacharozy, a nie, powiedzmy, laktozy. Choć chemicznie to też cukier. Przy okazji zauważmy, że sam termin płeć biologiczna nie funkcjonuje w nauce, bo... Dobra, wiecie co? Też dajmy gwiazdkę. W każdym razie będziemy się nim posługiwać w rozumieniu potocznym. Transfobia. Okej, tu musimy zacytować siebie. Najpierw słowo transfobia. Jest nimi uznanie, że dana osoba jest tej płci, która została jej przypisana przy urodzeniu, a nie tej, która wynika z jej tożsamości płciowej. Więc stanowisko nietransfobiczne jest proste. Transmężczyźni to mężczyźni, transkobiety to kobiety. Szybka piłka. Niebinarność. Co? Teoria queer. To jak niebinarność, ale na uniwersytecie? Jakiś postmodernizm? Dobrze, skoro to mamy, no o tyle, o ile, to możemy przejść do głównego bohatera dzisiejszego wideo. Detranzycja Łukasza Sakowskiego. Przybliżmy postać Łukasza Sakowskiego osobom niezorientowanym. To 30-latek, magister biologii, który prowadzi popularnego bloga naukowego To Tylko Teoria. 200 tysięcy lajków na Facebooku. Jest też jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktywistów antytrans w Polsce. Nie będziemy się tu rozwodzić czemu, skupmy się tylko na kilku wydarzeniach. Początek miał miejsce chyba w 2019 roku, kiedy w swoim artykule 9 najgroźniejszych poglądów antynaukowych zamieścił denializm płci, który miał prowadzić m.in.
Denialiści płciowi propagują zmienianie dzieciom płci, ale na szczęście coraz więcej krajów się z tego wycofuje. Ostatnio Finlandia i Szwecja, Wielka Brytania. Pewne oznaki trzeźwości w tym zakresie widać także we Francji.
Wygląda to zabawnie w zestawieniu z artykułem z 3 lat wcześniej, gdzie mówił o ideologii gender tak.
Akcji dezinformacyjnej na temat gender towarzyszyła cała masa głupot, na przykład, że ideologia gender prowadzi do zmieniania płci dzieciom. Porwane sytuacje, w których dzieciom pozwalano wybrać płeć. Zapomniano tylko dodać, że były to wyjątki, dzieci obojnacze, które miały narządy obu płci. Wciąż mam w pamięci ściszony głos pewnej koleżanki. Opowiedziała mi wówczas o tym, że ksiądz tam przypowiedział, że genderowcy chcą zmieniać płeć małym dzieciom. No spójrzcie na fakty i sami zwróćcie uwagę na to, jaką to jest bzdurą. W ogóle cała akcja dezinformacji na ten temat, której podjął się właśnie Kościół katolicki w Polsce, była zorientowana na korzyści polityczne i wizerunkowe.
Przy okazji drobna uwaga, z którą zgodziłby się też autor. Określenie dzieci obojnacze nie jest tu zbyt trafne. Te osoby nie byłyby w stanie bynajmniej same się zapłodnić, jak, nie wiem, ślimaki. Tu chodziło o interpłciowość, czyli sytuację, w której ta płeć biologiczna kłóci się sama ze sobą, ale o tym później. W każdym razie, od tego 2019 roku jego radykalizacja tylko postępowała. Do tego stopnia, że kilka wywiadów nie zostało zamieszczonych z powodu tych poglądów, a w 2021 został usunięty z konferencji Influencers Live Wrocław za niezgodność z duchem tolerancji. O tym znów później. 10 kwietnia 2023 roku Łukasz wyjaśnił przyczynę tego zainteresowania. Jest osobą detrans, czyli dokonał tranzycji, po czym wrócił do swojej pierwotnej tożsamości płciowej. Najpierw streśćmy główne wątki jego wpisu, w którym dokonał coming outu. Całość dostępna jest w opisie, więc możecie się zapoznać, aby sprawdzić, czy nie przeinaczamy. Póki co opiszemy bez własnego komentarza. Rozpoczyna swoją historię od tego, że już jako dziecko doświadczył homoseksualnego zauroczenia. Jednak nie potrafił pogodzić się z tym, że może być gejem. Odstraszały go z jednej strony szykany i wyśmiewanie przez rówieśników, z drugiej zaś medialne doniesienia o przesadzonych zachowaniach osób z parad równości na Zachodzie.
Przedstawiały one często zdjęcia z parad równości, na których widnieli dziwnie ubrani, niepokojąco zachowujący się geje, fetyszyści, ekshibicjoniści. A ja, podobnie jak bardzo wielu innych homoseksualnych mężczyzn, kompletnie się z takimi wzorcami i zachowaniami nie utożsamiałem. Jako dziecko i nastolatek uległem złudzeniu, że tego rodzaju prowokacyjno-agresywny styl jest dla gejów standardowy, co stało się kolejną przyczyną wypierania orientacji. Straciłem nadzieję, że mogłem znaleźć zwykłego chłopaka geja, bo zacząłem myśleć, że normalnych gejów prawie nie ma.
W wieku 13 lat pierwszy raz zobaczył w telewizji osoby transpłciowe, po czym rozpoczął poszukiwania w internecie. Wkrótce przez gadu-gadu nawiązał kontakt z 40-letnią trans kobietą, którą nazywa Ewą. Ewa nie znosiła gejów i zaczęła namawiać go do myślenia o samym sobie jako kobiecie. Rok później Ewa zaczęła wysyłać mu Androkur, lek blokujący testosteron. Gdy pół roku później poskarżył się Ewie na bóle w podbrzuszu, okazało się, że zapomniała mu powiedzieć, że ten lek należy brać wraz z lekiem osłonowym na wątrobę. 4 lata później odnotowano u niego bardzo dużą utratę gęstości kości. W wieku 15 lat zaczął otrzymywać od Ewy lek estrogenowy, czyli hormon żeński, dostępny tylko na receptę. W tym samym czasie rozpoczął też kilkumiesięczny proces diagnozy, który zakończył się też w wieku 15 lat stwierdzeniem, że nie jest osobą transpłciową, a tylko, że po prostu wypiera swoją orientację homoseksualną. Sakowski jednak odrzucił ten wniosek i nadal potajemnie brał leki. To je częściowo obwinia za to, że następne kilka lat mocno wyalienował się ze swojego otoczenia i zmagał się z depresją i fobią społeczną. Przed 18 poszedł do psycholożki, o której mówi, że oficjalnie rekomendowała ją jako rzetelną ekspertkę Fundacja Transfuzja. Wyjaśnimy potem. Zignorowała ona takie kwestie jak to, że ukrywał wszystko przed rodzicami albo że pokryjomu brał leki hormonalne. W czasie 2 spotkań wystawiła mu diagnozę transpłciowości i odmówiła jakichkolwiek testów psychologicznych, bo wkrótce opuszczała kraj. Czyli dała mu sfabrykowaną diagnozę i namówiła do kłamstwa przed sądem,
to jego słowa, nie nasze,
dała namiar na psychiatrkę i seksuolożkę, które podobnie klepnęły sprawę od ręki. Proces zmiany dokumentów trwał rok i zakończył się formalną zmianą płci. Łukasz Sakowski poszedł na studia już jako kobieta, zwłaszcza że hormony zmieniły jego ciało. Pojawił się biust, wcięcie w talii, szeroka miednica. Jednak koło 20 dwukrotnie przesunął zabieg usunięcia jąder, a potem z niego zrezygnował, co odczuł jako ulgę. Rok później, dzięki niepowiązanej wizycie u psycholożki, rozpoczął się u niego proces, w wyniku którego ostatecznie uświadomił sobie, że jest osobą cis. Wreszcie dokonał detranzycji prawnej, nie przyznając się do wcześniejszej podrobionej diagnozy, bo wymagałoby to powrotu tej psycholożki do kraju, a nie chciał przedłużać całej sprawy. Po kolejnej zmianie w metryce dokonał operacji usunięcia piersi, które wyrosły mu w wyniku samodzielnej terapii hormonalnej. Teraz w ramach wyjaśnień, kiedy chodzi o kwestie medyczne czy polityczne osób trans, Łukasz Sakowski lubi mijać się z prawdą, jak zobaczymy potem. Nigdy nie zapaliśmy go na kłamstwie wprost, ale często przedstawia badania na wyrost, specyficznie formułuje swoje wnioski albo po prostu powiela fejki. Przedstawiliśmy tę historię w jego wersji, choć podejrzewamy, że mógł pominąć lub zmienić pewne detale. Możliwe, że to wyjdzie w trakcie jego turnę po mediach. Jedyne co do tej pory mamy, to wypowiedź Stowarzyszenia Transfuzja, które nigdy nie miało oficjalnej listy rekomendowanych terapeutów, a po prostu listę osób, do której każdy z czytelników mógł dodać swoją rekomendację czy ostrzeżenie. Nie ma jej na nowej wersji strony, prawdopodobnie dlatego, że była martwa. Przeglądając Internet Archive widzimy, że jedyną zmianą, która tam nastąpiła od 2008 do 2021 roku, jest dodanie jednej osoby. Czyli w sumie było ich raptem 9. A lista ewidentnie nie była aktualizowana, bo żaden z ekspertów nie zmienił numeru telefonu, adresu czy ceny. Ale też możliwe, że osób trans nie dotknęła drożyzna ani Tuska, ani PiSu. Wracając do sedna, to mamy do czynienia z cholernie smutną historią nieletniej osoby zagubionej na wielu poziomach i chyba każdym etapie życia. Na pytanie, gdzie byli rodzice w wywiadzie dla tygodnika TVP, mówi, że nie chce tego poruszać, więc to uszanujemy. W każdym razie, czytając o tej historii, aż by się chciało wziąć Łukasza na piwo, porozmawiać, wysłuchać, spróbować dogadać, no zrobić coś. Tyle, że no właśnie, mówiliśmy o wywiadzie dla tygodnika TVP. Bo niestety Łukasz ze swojej traumy wystrugał pałkę, którą teraz chce bić osoby transpłciowe. Mówiliśmy, że jest aktywistą antytrans, co zostało dość dobrze udowodnione już przez ileś osób. I gdybyśmy chcieli się o tym rozpisywać, wideo miałoby ze 2 godziny. Choć jeśli chcecie takie szczegółowe, dajcie znać. Jednym z najświeższych przykładów jest artykuł To tylko teoria spiskowa w magazynie Kontakt, gdzie praktykująca neurolożka oraz doktor neurobiologii rozprawiają się z jego artykułem dla Klubu Jagiellońskiego na temat zakazu tranzycji nieletnich. Co ciekawe, Sakowski opublikował historię swojego coming outu nazajutrz po wyjściu tej polemiki, choć na blog została wgrana niepublicznie już kilka dni wcześniej. W którymś z wywiadów powiedział, że dyskusje, które wtedy czytał, miały znamiona szantażu, że ktoś ujawni go jako osobę detrans. Może i tak było, ale częścią repertuaru Sakowskiego jest to, jak to bywa prześladowany i atakowany. To retoryka typowa dla środowisk antytrans. Dlatego teraz popatrzmy choćby na fragmenty z samego coming outu pod kątem tego, jak przedstawia siebie i swoich oponentów, do których cały czas zaznacza, że nic nie ma.
Formalną i medyczną tę tranzycję mam już za sobą, ale z konsekwencjami tego, co się wydarzyło, borkałem się dalej i zmagam się do dzisiaj. Podobnie jak złe wspomnienia z traumy, którą niewątpliwie jest proces okaleczenia ciała i psychiki zwany tranzycją płci lub zmianą płci. W Polsce natomiast fakty te próbuje się przedstawiać jako rosyjską propagandę czy prawicowe kłamstwa, a prawa osób trans stara się ukazywać jako analogiczne do praw gejów i lesbijek, pomijając przy tym zasadniczą różnicę. W pierwszym chodzi o okaleczanie siebie lub innych, a w drugim o wolność osobistą w kwestiach związkowo-uczuciowo-erotycznych. Chciałbym, aby mój coming out rozpoczął w Polsce dyskusję na temat nieetycznych praktyk zajmujących się tranzycją płci lekarzy, psychologów, seksuologów, aktywistów i różnej maści internetowych celebrytów zarabiających lub robiących medialne kariery na fizycznym i psychicznym okaleczaniu młodych ludzi.
Na fizycznym i psychicznym okaleczaniu młodych ludzi.
Tak, mniej więcej cały artykuł napisany jest w podobnym tonie. Przytoczmy jeszcze kilka fragmentów, tym razem z komentarzami.
Jednak bardzo szybko okazało się, że stare problemy nie zniknęły. To mit, że tranzycja płci leczy z depresji, problemów w relacjach społecznych, autyzmu, zaburzeń osobowości typu borderline, nieakceptacji swojej orientacji seksualnej, myśli samobójczych czy innych kłopotów.
Nikt nie głosi, że tranzycja leczy z tych rzeczy. Owszem, część z nich może być spowodowana dysforią płciową i wtedy tranzycja pomoże, ale zdecydowanie nie będą nimi autyzm, borderline czy nieakceptacja orientacji. Sakowski wydaje się twierdzić, że skoro tranzycja nie pomogła jemu na problemy niepowiązane z dysforią, to nie może pomóc nikomu. Na żadne.
Wielokrotnie już spotkałem się z zarzutami o transfobię, gdy pisałem, że osoby z dysforią płciową, zwłaszcza młode, powinny iść na psychoterapię, a nie być kierowane na zmianę płci. Natomiast zdaniem psychiatrów i psychologów z coraz bardziej dochodowej branży zmiany płci, problemy tych osób są spowodowane niezgodnością płciową, transseksualizmem i odmawianie im tranzycji płciowej jest transfobią.
Pomijając już nierzeczowość całego zarzutu, czy mamy tu właśnie odwołanie do Big Farmy, która dorabia się na dzieciach? Czy to nie brzmi jak hipokryzja ze strony blogera naukowego? Cóż, tak. I ten fragment mówi to dosadnie.
Po tym, co przeżyłem, żadne zagrywki i manipulacje aktywistów, influencerów i innych tego typu osób, żadne kampanie pseudoinformacyjne przedstawiające transseksualizm i zmianę płci w pozytywnym świetle nie robią na mnie najmniejszego wrażenia.
Widzicie, Sakowski miał na tyle samokontroli, że nie powiedział tutaj ani badania naukowe, ale cała treść artykułu pokazuje, że dokładnie tak jest. Samo to, że bazuje na swoim jednostkowym przypadku i neguje cały dorobek nauki, dokładnie jak wyśmiewany przez niego stereotyp antyszczepionkowej matki, która obserwowała, jak dziecko zachorowało na autyzm po zaszczepieniu, pokazuje, że w tej kwestii jest w stanie odrzucić swoje pozostałe przekonania. Nic dziwnego, że mówi się o jego krucjacie przeciw osobom trans, bo to zachowanie nie ma znamion racjonalności, a fanatycznego ataku. Podobnie jak nigdzie nie zaznacza, że jego problemy zdrowotne wzięły się z wieloletniego brania silnych leków bez nadzoru lekarskiego, a zamiast tego powołuje się na skutki uboczne, którymi właśnie powinni zająć się kwalifikowani lekarze. Sakowski ma też bardzo twórcze podejście do metodologii badań. Pisze o błędzie przeżywalności, o nim później, ale też pojawiają się takie fragmenty.
Kolejny poważny błąd metodologiczny, przez który wskaźnik cofnięcia zmian płci jest względnie niski w dzisiejszych statystykach, wynika z tego, że badane okresy zadowolenia z tranzycji wynoszą zwykle od kilku do kilkunastu lat, a zmiana płci jest czymś, o prawidłowości czego można wnioskować dopiero pod koniec życia.
Wyobrażacie sobie takie wymaganie postawione przed jakimkolwiek innym zabiegiem medycznym? To rozumowanie ma w ogóle pewne szalone założenia filozoficzne. Czy jeśli przeżyłem, powiedzmy, 80 lat, z czego 60 szczęśliwie jako kobieta, ale w wieku 81 lat przechodzę detranzycję, czy to wymazuje te 60 lat szczęścia? Czy to samo można byłoby zastosować do małżeństwa? Czy te 60 lat udanego związku nagle retroaktywnie okaże się nieszczęśliwe? Co mi daje tę moc, abym mógł wymazać przeszłość? No i przede wszystkim, jeśli dotyczy to tranzycji, to powinno również dotyczyć detranzycji. Więc, według proponowanych przez siebie metod, sam Sakowski nie powinien się wypowiadać w kwestii zasadności tego, co czuje, dopóki nie będzie, cóż, pod koniec życia. Ale jeśli myślicie, że to jest kiepskie, to usiądźcie solidnie na kolejny fragment.
Rzetelne badania tego typu musiałyby do śmierci śledzić życie osób twierdzących, że są zadowolone z tranzycji. A i tak, dopóki nie istnieje technika badania mózgu pozwalająca sprawdzić, co ktoś rzeczywiście myśli i odczuwa fenomenologicznie, nie byłyby one całkiem miarodajne, bo umrzeć można również z fałszywym przekonaniem o słuszności swoich błędnych działań.
Widzicie, jednym z kryteriów, jakich możemy użyć, aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z nauką, czy z teorią spiskową, jest zapytanie, jakie dowody przekonałyby drugą osobę do zmiany zdania. Tutaj widzimy, że żadne. Bo nawet jeśli osoba czuje się szczęśliwa, to przecież nie możemy udowodnić, że jej szczęście jest oparte na prawdziwych przesłankach. Na czym miałyby one polegać i kto miałby je sprawdzić? To już nie jest zadanie dla nauki, a potężny problem epistemologiczny, czyli dotyczący filozofii wiedzy. W każdym razie wynika z tego twierdzenia, że żadne badania dotyczące tranzycji lub jakiegokolwiek zadowolenia z jakiejkolwiek długoterminowej zmiany nigdy nie będą rzetelne. A skoro nawet odczucia mogą być fałszywe, to do rzetelnego badania potrzebowalibyśmy absolutnej wiedzy o tym, czy jakaś osoba realizuje swoje życie w sposób prawdziwy. Innymi słowy, badania naukowe nie są możliwe bez wszechwiedzy na temat potencjalnego, doskonałego życia każdego człowieka. Czy to już ta sławna scholastyczna szkoła socjologii? Summa teologiczna świętego Tomasza z Akwinu jest rzeczywiście długa, więc może gdzieś tam jest o nieomylnych metodach ankietowania. Przypis zostawcie w komentarzu. Zaiste. Krucjata. A jak już jesteśmy przy teoriach spiskowych, to chcemy przytoczyć jeden fragment krytyki Sakowskiego, który szczególnie nas rozbawił, bo jest zabawny, oraz dobrze ilustruje rodzaj manipulacji i poziom retoryki.
Odnosi się na przykład do Światowej Organizacji Profesjonalistów na Rzecz Opieki Zdrowotnej Osób Transpłciowych, czyli instytucji zajmującej się przygotowywaniem wytycznych i standardów postępowania w diagnostyce i terapii osób trans. Sakowski nazywa ją Stowarzyszeniem Lekarzy, Psychologów i Prawników zajmujących się transaktywizmem. Jest to podobnie absurdalne jak nazwanie sekcji chorób naczyniowych mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, przygotowującej wytyczne postępowania w udarze mózgu, Stowarzyszeniem Aktywistów Udarowych. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek, gdy Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk opublikowała stanowisko, w którym sprzeciwiła się nieodpowiedzialnym i manipulacyjnym stanowiskom autora To Tylko Teorii. Ten uznał Radę za bardzo luźny organ, mający bardzo mało wspólnego z instytucjonalnym panem i stwierdzając, że jest on zinfiltrowany przez queerowych aktywistów.
Tak, tak. ale jak zobaczymy później, Sakowski zaorał nie tylko Pan i W. Path. Wreszcie przyjrzyjmy się jego odpowiedzi na decyzję o odwołaniu uczestnictwa w konferencji Influencers Live, gdzie uderza w podobny ton. Przyjrzyjmy się wypowiedzi Sakowskiego, bo powie nam wszystko, co potrzebujemy wiedzieć.
Jedynie z zakulisowych rozmów wiem mniej więcej, że chodzi o to, że określiłem otyłość chorobą, a transseksualizm zaburzeniem. Podczas gdy zarówno w obecnie obowiązującej ICD-10, jak i w nowej, jeszcze nie wdrożonej międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-11, oba jako takie są klasyfikowane. Z tym niuansem, że w nadchodzącej ICD-11 transseksualizm przeniesiono z bloku zaburzeń psychicznych do seksualnych płciowych, a samo słowo zastąpiono niezgodnością płciową, aby mniej stygmatyzowało.
Oraz?
Klasyfikacje chorób, zaburzeń, dysfunkcji itd. tworzą ludzie i można je zmieniać czy podważać, co się w istocie od bardzo dawna dzieje. A na co duży wpływ mają też naciski grup interesu, jak chociażby przy ostatnim uznaniu przez WHO tradycyjnej medycyny chińskiej, która jest pseudonaukowa. Jednak przyjąwszy podstawową definicję, że chorobą jest coś, co powoduje problemy zdrowotne i wymaga leczenia, to zarówno otyłość, jak i transseksualność, niezgodność płciowa się w to w pełni wpisują.
Nawiasem mówiąc, Orestes, jak my szanujemy, że ty potrafisz takie rzeczy czytać na spokojnie. Mówiłem, że ta odpowiedź powie nam wszystko, bo idealnie ujmuje sposób, w jaki Sakowski uprawia swoją transfobię. Widzicie, gdyby ktoś normalny i bez przerostu ego został wywalony za rzekomy brak szacunku i tolerancji wobec osób transpłciowych, to ta osoba zapewne wyjaśniłaby, że została po prostu błędnie zrozumiana, bo przecież szanuje osoby transpłciowe i one są w ogóle spoko. Natomiast tutaj dostaliśmy odpowiedź, że z formalnego punktu widzenia to, co ja mówię, jest zgodne ze starymi wytycznymi, a tak w ogóle to i tak te wytyczne bywają czasem jakieś lewackie, a jak spojrzymy zdroworozsądkowo, to i tak jest po mojemu i już. Czyli no, brnięcie w zaparte. Bo wiadomo, że nie chodzi o wyjaśnienie sprawy, tylko o rżnięcie głupa przez zabawę w formalizmy. Podsumowując, tak, Sakowski jest aktywistą antytrans. Jak mu wykazano, nie tylko manipuluje danymi, ale czasem po prostu powtarza absolutne prawicowe fejki lub tworzy własne. Kilka z nich omówimy potem. Owszem, to nie jest transfobia w stylu, nie wiem, Roberta Bąkiewicza, ale jak pokazały lata ostatnich rządów w Polsce, najbardziej niebezpieczne nie są osiłki drące się na ulicy, a grzeczni ludzie w ładnych garniturach spokojnie powtarzający kłamstwa i siedzący u sterów władzy. Sakowski twierdzi, w tym artykule i na łamach Klubu Jagiellońskiego, że wszystkie zabiegi tranzycji powinny być zakazane do 25 roku życia. Skazywałoby to młode transpłciowe osoby na dojrzewanie jako płeć, która może okazać się niezgodna z tą, z którą się utożsamiają, kiedy przekroczą tę magiczną barierę 25 lat i będą mogły decydować. Wiele z tych zmian jest nieodwracalnych, jak struktura szkieletu czy mutacja, lub wymaga silnych interwencji chirurgicznych. Ale widzicie, jest jeszcze inny problem. Bo nawet gdyby wprowadzono zmiany, których oczekuje Sakowski, to one nic nie zmieniłyby w jego historii. Odmówiono by mu tranzycji, tak samo jak za pierwszym razem. Zapewne edukacja w kwestiach trans nie byłaby lepsza, w końcu sam ją określa jako kampanie pseudoinformacyjne, czyli nie posiadałby rzetelnej wiedzy na temat tego, czy to, co czuje, to rzeczywiście dysforia płciowa. Nadal nic by go nie powstrzymywało przed braniem hormonów potajemnie. Ktoś może powiedzieć, że nawet jeśli tranzycja byłaby zakazana, to dostęp do rzetelnych porad psychologicznych byłby lepszy. Ale to zakłada jakiś idealny świat, w którym politycy mogą budować kariery wokół walki z jakimś zjawiskiem, bez demonizowania go, a zaraz potem usprawniając opiekę wokół niego, co zwyczajnie się nie zdarza. Jak zobaczymy potem. Jeszcze mała uwaga na temat tego rozdziału. Sakowski używa specyficznej kalki językowej funkcjonującej w środowisku antytrans, jaką jest denializm płci, przez analogię do denializmu, czyli negacjonizmu, choćby klimatycznego, według którego płeć biologiczna nie istnieje. To chochoł, który nie ma sensu po choćby chwili namysłu. Zacytujmy samych siebie z wideo o Rowling. Żadna organizacja w środowisku transpłciowym nie uważa, że płeć biologiczna nie istnieje, a same osoby transpłciowe, cóż, przypominane im jest to cały czas. Jakby dosłownie na tym polega problem z transpłciowością. Na niezgodności płci biologicznej z tożsamością płciową. Gdyby organizacje transpłciowe rzeczywiście głosiły, że płeć biologiczna nie istnieje, to nie miałyby chyba za wiele do roboty. Wystarczyłoby tylko zmienić dowód i cyk, sprawa załatwiona. Pora na CSA. Dlatego bycie karanym za twierdzenie, że płeć biologiczna istnieje, to wielki chochoł, powszechnie używany w kręgach gender critical. Stanowisko, które próbuje obalić Sakowski, jest jednak inne. Aktywiści uważają płeć społeczną za nadrzędną względem biologicznej, jeśli chodzi o kwestie, cóż, społeczne. Tak samo tożsamość kulturowa jest nadrzędna względem, pochodzenia rodziców i dziadków. Ktoś czarnoskóry może być stuprocentowym Polakiem. Owszem, są osoby, które uważają, że ważniejszy jest kolor skóry albo jego czystość krwi, ale ogół społeczeństwa raczej nie lubi takich osób z przyczyn raczej wiadomych. Dobrze, ale zanim pomówimy o polityce, przyjrzyjmy się nauce i światu. Sakowski często powołuje się na badania, ale mówiąc, że są badania, pomijając sytuacje, w których nagina ich wyniki do tego, co chciałby widzieć, to czego dokładnie oczekuje od nauki? Czego Sakowski oczekuje od nauki? Problem jest taki, że Sakowski łaknie porządku i jasno zdefiniowanych granic. Choć to zrozumiałe, to jednak każdy dobry naukowiec wie, że porządek powinien brać się ze świata, a nie z jego umysłu. Okej, wyjaśnijmy to stwierdzenie. Widzicie, problem człowieka polega na tym, że chce zrozumieć świat, ale ma do dyspozycji tylko swój bardzo mały rozumek. W starożytności filozofowie zakładali, że świat jest rozumny. Zazwyczaj odbywało się to w ten sposób, że nakładali na siebie prawa logiki i prawa choćby fizyki. Spójrzmy chociaż na świat idei, czy też form Platona. Gdzieś tam, hen wysoko, w niebie filozofów, dusze mogą obcować sobie z czystymi zasadami istnienia świata. A potem, za życia, hop, wystarczy sobie to przypomnieć i już coś o świecie wiemy. Zasady działania świata są tożsame z zasadami działania umysłu, przynajmniej filozofa. Filozofowie chrześcijańscy wzięli ten świat idei i wpakowali go do umysłu Boga. Świat jest rozumny, bo jest dziełem rozumnego Stwórcy. Owszem, my jesteśmy istotami o bardzo małych rozumkach, a on o bardzo, bardzo dużym, ale to kwestia rozmiaru, a nie stopnia. Owszem, nie utrzymamy w naszym małym rozumku wszystkich tych praw naraz, bo jest ich aż tak dużo, ale jesteśmy w stanie zrozumieć każde pojedyncze z nich, gdyby Bóg zechciał nam je wytłumaczyć. Po tym jednak, w miarę wyłaniania się nauki, próbowano zrobić z tym jakiś porządek i usunąć niepotrzebnego Boga. Pozostawało jednak pytanie, jeśli Boga nie ma, to dlaczego jesteśmy w stanie zrozumieć świat? Dlaczego metoda naukowa działa? Dopiero filozof Immanuel Kant zrobił z tym jako taki porządek, bo zauważył, że kiedy obserwujemy świat, to, uwaga, obserwujemy świat. Nie wgrywamy prawdy o świecie bezpośrednio do naszych umysłów, tak jak uczeń w szkole może przepisywać notatkę z tablicy do zeszytu. Nasza obserwacja to aktywny proces, zależny w takim samym stopniu od tego, co jest obserwowane, jak i od tego, kto obserwuje. Nie widzimy świata jako takiego, widzimy tylko zjawiska. To odkrycie stało się fundamentem całej współczesnej nauki, która wytworzyła całą metodologię, aby wyłuskać jakieś zasady leżące niejako pod tymi obserwacjami. To oczywiste dla naukowców i teoretyków czy filozofów nauki, ale mniej dla jej fanów, którzy czasem traktują twierdzenia nauki jako prawdę objawioną. Cóż, bez wątpienia jest najlepszym źródłem wiedzy o świecie, jakie posiadamy, ale nie jest prawdą samą. To nadal tylko interpretacja świata w wykonaniu ludzkiego umysłu. Najlepsza, ale nie doskonała. Okej, o co chodzi w tym wywodzie? Czy my po prostu na siłę musimy wcisnąć filozofię, żeby wyrobić miesięczną normę? Nie. Stawiamy elementarne problemy z zakresu filozofii nauki, aby pokazać trochę zasadę parówki. Jeśli coś uwielbiasz, nigdy nie sprawdzaj, jak to jest produkowane. Produkcja nauki jest czymś o wiele bardziej skomplikowanym, niż nam się zazwyczaj wydaje. To nie powód, aby podważać globalne ocieplenie czy skuteczność szczepionek. Te zagadnienia w pełni mieszczą się w granicach tej sprawdzonej nauki. Za to, jeśli nie wiemy, jak powstaje nauka, to możemy oczekiwać od niej rzeczy niemożliwych. Jak choćby twierdzenie Sakowskiego o niemożliwości stwierdzenia, czy tranzycja, nawet jeśli uszczęśliwiła człowieka, była prawdziwie dobrą decyzją. Prawdziwą względem czego? A teraz uważajcie, bo następne zdanie będzie kluczowe dla całego wideo. Świat nie musi sam się rozumieć, bo świat nie ma problemu z chaosem. I tu wchodzi ta nieszczęsna płeć biologiczna, o której uczymy się w podstawówce. Płeć to to, co masz w majtkach. Mówiliśmy o tym w naszym wideo o konstruktach społecznych. To, co mam w majtkach, to nie jest moja płeć, tylko jeden ze znaczników płci biologicznej. A sam termin płeć biologiczna to konstrukt społeczny, bo nie istnieje, przynajmniej u człowieka. Otóż, kiedy mówimy o płci biologicznej, to mamy na myśli wypadkową płci chromosomalnej, gonadalnej, wewnętrznej, zewnętrznej, fenotypowej, hormonalnej, metabolicznej i ewentualnie mózgowej. Te płcie zazwyczaj korelują ze sobą, więc pojęcie płeć biologiczna wygodnie je skraca i ułatwia nam funkcjonowanie w świecie. Konkretnie w naszym świecie społecznym, który przykładowo nie uwzględnia różnorodnych trzecich płci, jakie funkcjonują w innych kulturach. Co znów nie jest zaskakujące, te konstrukty społeczne nie są arbitralne, ale to pokazuje nam, że droga od kulturowej interpretacji do takiego faktu, no, nagiego, jest dłuższa niż nam się wydaje. Czyli z faktu, że mam siurka, niekoniecznie wynika to, że jestem facetem i że 100 lat temu z hakiem tylko moja płeć mogła głosować. Choćby dlatego, że gdybym tego siurka stracił, dalej byłbym facetem i dalej miałbym prawo głosu. Więc nawet jeśli pominiemy kwestię identyfikacji płciowej, transpłciowości czy niebinarności, możemy wejść w sferę interseksu, czyli sytuacji, w której elementy składowe płci biologicznej są wewnętrznie sprzeczne. Osoby interpłciowe to szczególnie ciekawy przypadek. Jest ich względnie niewiele, od 1,5% do ułamków promila, zależnie od definicji, czyli przyjętych przez nas zasad konstruowania tego pojęcia. Ale pokazują one, jak płeć kulturowa potrafi zwrotnie oddziaływać na pojęcie płci biologicznej. Interpłciowemu dziecku przypisywana jest jakaś płeć kulturowa, bo jakąś płeć trzeba mieć, nie? No, nie trzeba. To jest właśnie ten przygodny element konstruktu. Moglibyśmy mieć choćby którąś z wcześniej wspomnianych trzecich płci, albo opcję braku płci kulturowej, albo możliwość jej zmiany bez konieczności tranzycji. Swoją drogą, zauważmy tutaj, że ten górny szacunek osób interpłciowych daje ich tyle, co osób rudowłosych. I chociaż w większości tych przypadków różne płci na tyle dobrze korelują ze sobą, że da się trafnie przypisać jedną z płci kulturowych, to nadal jest to tylko korelacja, a nie twarde powiązanie jednego z drugim. To właśnie przykład chaosu, z którym świat nie ma problemu. Czy może dokładniej, czegoś, co nasza potrzeba porządku nazywa chaosem. To z nim mamy problem i to podwójnie. Po pierwsze, musimy sobie jakoś uporządkować świat w ramach nauki, aby był dla nas zrozumiały. Wyodrębniamy gatunki zwierząt i roślin, pierwiastki czy prawa przyrody, jednak one nie są przyrodą samą, to po prostu nasze przybliżenia dla naszych małych rozumków, które mają nam służyć. I jak wie każdy, kto przeszedł system edukacji, im więcej uczymy się o tych prawach, tym bardziej stają się one skomplikowane. No ale nic na to nie poradzimy, świat jest zwyczajnie dla nas za trudny i zbyt chaotyczny. Nauka może sobie z tym poradzić, po prostu tworzy ileś tych kategorii płci i uznaje korelacje między nimi. Wiadomo, że nie zbadamy tych wszystkich płci dla każdej indywidualnej istoty żywej, więc po prostu musimy założyć, że przez to nie przegapimy nic ważnego. Ale jest też drugi problem. To, że jesteśmy istotami stadnymi i musimy korzystać z pewnych uproszczeń, aby być w stanie funkcjonować. I jako jednostki, i jako społeczeństwa. Tu zazwyczaj królują rozwiązania najprostsze, dopóki nie okaże się, że już nie spełniają swojej roli. Czyli nie porządkują naszych społeczeństw w sposób, który nas satysfakcjonuje. Tak jak sytuacja, kiedy chociażby stwierdzimy, że lepiej nam się żyje bez królów. Albo kiedy kobiety nie muszą być siłą trzymane w kuchni. Albo kiedy osoby nie muszą być siłą trzymane w płci przypisanej przy urodzeniu. W takich momentach nasze aktualne uproszczenia przestają działać i musimy znaleźć sobie nowe, które będą zarazem bardziej zniuansowane, jak i bardziej skuteczne w organizowaniu społeczeństwa. Widzicie, i tu jest spory problem. Kiedy raz wypuścimy tego dżina swobody obywatelskiej z butelki, nie da się go wepchnąć z powrotem. Podobnie jak nie da się cofnąć odkrycia naukowego. Owszem, teoretycznie możemy wymazać wszystkie zapiski o odkryciu, podobnie jak osoby, które o nim wiedziały, ale bezpiecznie możemy założyć, że pojawi się znowu, bo odbija pewną naturę tego, jak rozumiemy rzeczywistość. Podobnie swoboda w jakiejś kwestii. Demokracji, praw kobiet, dzieci, czy właśnie osób transpłciowych. Też w jakimś stopniu wynika z kształtu naszego społeczeństwa i jego trajektorii. Nie jest przesądzona, jak chcieli wierzyć XIX-wieczni marksiści, ale nie ma co liczyć na to, że ruchy emancypacyjne nagle się zatrzymają lub zmienią swój tor. Okej, czyli nauka upraszcza nam chaotyczny świat, aby można było go poznać, a społeczeństwo, aby mogło się w nim dobrze funkcjonować. W jednym i w drugim przypadku uproszczenia są niezbędne i są w porządku. Przynajmniej dopóki działają. Tylko właśnie, skąd wiemy, kiedy działają? Widzieliśmy już, jak u Sakowskiego chęć ukształtowania świata społecznego w konkretny sposób doprowadziła do odrzucenia pewnych ustaleń nauki. Prawdopodobnie nie będzie też zaskoczeniem, że Sakowski też wie, od kiedy nauka jest prawdziwa, a od kiedy to już postmodernizm, czy co tam on jeszcze wymyśla. O tym zrobiliśmy całe wideo, o, tutaj. Oczywiście podobnie odrzuca nauki społeczne, traktując je jako zideologizowane i woke. Tylko nie zauważa w tym jednej rzeczy, że on już został z tyłu. Widzicie, problemy z płcią mamy od jakiegoś czasu, tak dobre 200 lat. Najpierw odkryliśmy, że kiedy kobiety chcą robić coś innego niż gotowanie, wyszywanie i opieka nad dziećmi, to niekoniecznie jest to histeria kobieca, która wymaga terapii. Potem stwierdziliśmy, że mogą chyba nawet głosować w wyborach, nawet jeśli było pewne, że zagłosują tak samo jak mężowie z powodu swojej wrodzonej irracjonalności i poddaństwa wobec mężczyzn. Potem okazało się, że stworzyliśmy świat pod mężczyzn i oczekiwaliśmy po kobietach, że będą robić męskie rzeczy, plus gotować i rodzić dzieci i że może ta połowa ludzkości może coś realnie wnieść do społeczeństwa. Jeszcze potem okazało się, że wiele rzeczy, które uznawaliśmy za oczywiste jako kobiece i męskie, było po prostu kulturowe. I to nawet nie jakieś szczególnie stare. To po prostu model rodziny nuklearnej z czasu rewolucji przemysłowej, czyli przełomu XVIII i XIX wieku, gdzie chłop harował, a baba opiekowała się domem. Przy okazji okazało się też, że chłopy mogą lubić chłopów, a baby mogą lubić baby. I znów nie wymaga to terapii. Wbrew obawom z końcówki zeszłego wieku, przez to również świat się nie rozpadł i nadal mamy osoby heteroseksualne. Ten proces trwa nadal, a sytuacja zmienia się wręcz z dekady na dekadę. Tu wchodzi właśnie transpłciowość. Tylko widzicie, już nie jest bynajmniej tak, że rodzi się baba, ale ma mózg chłopa, więc dostosujemy jej ciało do chłopa i przychrzcimy go na chłopa. Aby zrozumieć błąd w tym rozumowaniu, musimy wprowadzić to straszne pojęcie teorii queer. Ale spokojnie, to wprowadzenie będzie tak proste, że zrozumie je każdy, nawet bloger biologiczny. Weźmy sobie kartkę i rozrysujmy płciowość w postaci kreski. Z lewej mamy baby, z prawej mamy chłopów, no i tam wszystko pomiędzy. Możemy też narysować drugą kreskę na temat tego, co kto lubi. Z lewej będą osoby, co lubią baby, a z prawej osoby, co lubią chłopów. No to co? Mamy rozrysowane osoby cispłciowe i heteroseksualne oraz wszystkie cztery literki LGBT. Więc ta cała teoria queer to bada te dwie kreski, nie? Tak, też. Widzicie, teoria queer bada kartkę. Dlaczego narysowaliśmy dwie kreski? Czy możemy narysować trzy? Pięć? Kółko? Motylka? Nie wystarcza jej odpowiedź, bo tak się zawsze robiło. Wyobrażacie sobie chemię, w której pierwiastki byłyby podzielone na męskie i żeńskie i byłby zakaz łączenia pierwiastków tego samego typu, bo tak się zawsze robiło? No właśnie, możemy badać, dlaczego tak się zawsze robiło i co z tego wynikło. Ale dopiero, kiedy uznamy, że tak się zawsze robiło, nie jest wystarczającą odpowiedzią na wszystko. A nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz, nie jest wartościowym podejściem do nauki. Zatem, pora na... definicje w zmiennym świecie. Ta teoretyczna wstawka dała nam narzędzie, aby przyjrzeć się tym definicjom z początku, jeszcze w kontekście trwających właśnie zmian. Bo skoro rozumienie płci stało się bardziej płynne, to osoba cis się nie zmieniła. To nadal osoba zadowolona ze swojej urodzeniowej identyfikacji płciowej. Tak, osoby cis. Teoria queer ani niczego wam nie zabierze, ani was nie zmieni. Jedyne co może zrobić, to podkopać założenie, że bycie cis jest jedynym sposobem życia. Co dla osób trans będzie ulgą. Jedyne osoby cis, które na tym stracą, to te, które wiążą swoje utrzymanie, politykę czy tożsamość na narzucaniu wszystkim jedynego modelu ról płciowych. Osoby trans nie zagrażają osobom cis, podobnie jak heteroseksualnym małżeństwom, nie zagrażają małżeństwa jednopłciowe, czy małżeństwom jednorasowym, te mieszane. Za to dzieciaki i dorośli zyskają nowy wymiar, gdzie mogą badać swoją tożsamość i przez to termin osoba trans robi się skomplikowany. Pierwotnie oznaczał osobę, która zrezygnowała z identyfikacji z jedną z tych dwóch płci na rzecz identyfikacji z drugą z nich. Ale to przestało być tak oczywiste, od kiedy pojawiła się niebinarność, czyli identyfikacja płciowa, która nie wpasowuje się w binarny podział mężczyzna-kobieta. Formalnie podpada pod transpłciowość, jednak takie osoby mogą identyfikować się jako będące gdzieś pomiędzy biegunami płci, albo jako będące nimi naprzemiennie, albo w ogóle całkowicie poza nimi. I tu mieści się dużo. Czy to jest dziwne? Tak, bo jest nowe. Czy to jest przekombinowane? Nie, bo jeszcze raz, jest nowe. Po prostu nie wiemy jeszcze, jak się w tym poruszać. Wrażenie przekombinowania bierze się stąd, że aktualnie trwa wielka eksplozja najróżniejszych form identyfikacji niebinarnych i to jest ten etap społecznych eksperymentów. Dopiero sprawdzamy, które zasady i słowa działają. Ktoś mógłby tutaj powiedzieć, że nie powinniśmy robić eksperymentów społecznych, bo nigdy nic dobrego z tego nie wyszło. Tu warto zauważyć, że wszystko, czego uczymy się na historii, to właśnie przemiany ludzkiego społeczeństwa. Największym i najbardziej sztucznym eksperymentem byłaby sytuacja, w której ktoś odgórnie próbuje przemiany zatrzymać. Tak, odgórnie, a nie oddolnie. Bo wbrew temu, co próbują mówić propagandyści, to nie jacyś eurokraci narzucają zwykłym ludziom, kogo mają tolerować w ramach, nie wiem, Fit for 55 czy coś. Oni po prostu próbują nadążyć za oddolnymi zmianami, które i tak mają miejsce. A i bynajmniej nie robią tego jakoś szczególnie szybko. To Polska robi ten eksperyment z zatrzymaniem. W każdym razie, to przez osoby niebinarne termin osoba trans nie jest już tak jednoznaczny. Bo nie ma już tylko dwóch opcji. Kiedyś było tak, że albo jestem cispłciowy i luz, muszę tylko pozostać w miarę facetem, albo jestem transpłciowa. A zatem muszę przejawiać się tak bardzo kobieco, jak to tylko możliwe. Teraz, wraz z rosnącą akceptacją społeczną dla różnych sposobów przejawiania się, już nie muszę tego robić. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne, bo zupełnie zmienia znaczenie słowa tranzycja oraz detranzycja. Widzicie, propagandyści w stylu Sakowskiego chcą nas przestraszyć tym, że niecni terapeuci będą teraz brać dzieciaki, faszerować je hormonami, obcinać i zaszywać im genitalia czy piersi. A wszystko jeszcze w terminie do 30 dni albo zwrot płci. Tak jednak absolutnie nie jest. I nie chodzi już tylko o to, że istnieją blokery dojrzewania. Po prostu teraz tranzycja ma ten sam punkt wyjścia. Rezygnację z identyfikacji cispłciowej. Ale masę różnych możliwych kierunków, w których może podążać. To nie jest już prosty sprint, gdzie na mecie pozostaniemy przedstawicielem tej drugiej płci. Możemy uznać, że odpowiada nam jakaś ekspresja płciowa pomiędzy płciami. Nadal trochę binarna i naszą metą stanie się mężczyzna z waginą, albo odwrotnie, kobieta z penisem. Wiecie, ten prześmieszny stereotyp z komedii lat 90. i 2000. Chłop przebrany za babę. Szczyt komedii. Możemy też jednak w ogóle nie chcieć określać się w żaden sposób i być sobie androgeniczną istotą pomiędzy, albo nawet nieandrogeniczną i być poza, po prostu kimś, kto nie utożsamia się z żadną koncepcją płci. Widzicie, teraz tranzycja może być zwyczajnie początkiem procesu odkrywania siebie, bez określonego punktu docelowego. Może zawierać szereg momentów, w których wydaje się nam, że to już tu, po czym wyruszamy znowu. To taki sam proces odkrywania siebie, jakiego ludzie już doświadczają w kontekście religii, ideologii, muzyki, hobby, życia. Czasem mówi się, że to tylko faza, ale to podejście ma niepisane założenie, że w wieku, nie wiem, 20 lat staniemy się niezmienną osobą. Kiedy patrzysz na siebie sprzed powiedzmy 5 lat i nie czujesz różnicy, czy nawet zażenowania, to prawie na pewno robisz coś nie tak. Życie składa się z faz. Owszem, niektóre sprawy trudniej zmienić, a w życiu nabywamy pewnych zobowiązań, ale płeć już nie jest jedną z nich. Życie to podróż dla nas wszystkich. Dla niektórych taka też będzie tożsamość płciowa. I jak każda podróż, będzie mogła zawierać detranzycję. Tu musimy zatrzymać się nad znaczeniem tego słowa, bo mówiliśmy, że aktywiści antytrans nadużywają braku jego jasności. Na przykład w swoim komikaucie Sakowski mówi o błędzie przeżywalności. Czyli, że jako osoby detrans liczone są tylko takie, które dokonały już formalnej zmiany dokumentów. Daje przypisy do 5 badań i, niespodzianka, tylko 2 z nich definiują detranzycję w ten sposób, a 2 inne mają już w tytule, że dotyczą odpowiednio chirurgii uzgodnienia płci i żalu po niej. Cóż, mieliśmy już research ziemkiewiczowski, teraz chyba pora na research sakowski. W prawdziwym świecie detranzycja najczęściej oznacza detranzycję społeczną, czyli powrót do społecznego przejawienia się jako osoba cispłciowa, bez konieczności wcześniejszej zmiany dokumentów. Jednak przyczyny mogą być różne. Nacisk społeczny, problemy medyczne czy poczucie wewnętrzne. Jedno z badań cytowanych przez Sakowskiego mówi, że tylko 16% osób detrans, które tam są zdefiniowane bardzo szeroko, kierowało się jakimikolwiek pobudkami wewnętrznymi. Pozostałe zostały do tego przymuszone przez okoliczności. Ale nawet pobudki wewnętrzne nie muszą od razu oznaczać żalu, a na przykład, że był to etap rozumienia swojej tożsamości płciowej. Ha, nawet żal to niekoniecznie żal samej tranzycji, a czasem, że okazała się niewystarczająca, że osoba chciałaby się czuć bardziej trans. Bo owszem, im więcej będzie tranzycji, tym zapewne więcej będzie detranzycji. Ale wbrew temu, co chcą wmówić aktywiści antytrans, już teraz coraz więcej tranzycji nie polega na radykalnych zmianach ciała. Zatem zdefiniujmy sobie ponownie detranzycję, bo choć pierwotnie oznaczała powrót do przejawienia się jako osoba cispłciowa, tak teraz może znaczyć wiele rzeczy. Niektóre osoby uznają się za detrans po przejściu do identyfikacji niebinarnej, a inne nie. Jak w kolejnym badaniu cytowanym przez Sakowskiego, gdzie 94% młodych osób trans po 5 latach pozostawało przy pierwotnej tożsamości trans, 3,5% przeszło na niebinarną, a tylko 2,5% identyfikowało się jako cis. Do badania jeszcze wrócimy. Zakończmy tylko tym, że są osoby, które po detranzycji dokonują retranzycji. I tak, to wszystko może wydawać się dziwne. Pewnie część z Was czuje się zagubiona. I wiecie co? Zagubienie jest w porządku. O tym pomówimy pod koniec. Póki co, najważniejsze jest, że nie wszystko musi być dla nas zawsze jasne i wyznaczone, bo wtedy możemy wylądować w takim miejscu jak Sakowski. A skoro o miejscu mowa, to zastanówmy się. O co chodzi aktywistom antytrans? W artykule Sakowskiego o coming-outcie pada wyraźny postulat. Zakaz tranzycji do 25 roku życia, bo do wtedy dojrzewa mózg. Tu znów mamy to naiwne przekonanie, że człowiek dorosły jest w pełni ukształtowany. Nawet gdyby tak było, to pozostaje pytanie, co go kształtuje? Choćby życie w dysforii płciowej przez kilkanaście lat. Więc w wieku 25 lat możemy mieć złamanego przez życie transmężczyznę, który wtedy może wreszcie przyznać, tak, jestem transmężczyzną. Ale może też tego nie zrobić. I na to właśnie liczą aktywiści antytrans. Wcześniej zadaliśmy pytanie, co zrobić z ginem, który został wypuszczony z butelki? Niezależnie od tego, czy to gin odkrycia naukowego, czy zmiany społecznej, wydaje się być nie do powstrzymania. Możemy więc przyjąć trzy podejścia. Pierwsze to bardziej lub mniej krytyczna akceptacja z perspektywy progresywnej. To pomaga ludziom, więc to wprowadźmy. Drugie to krytyczna akceptacja z perspektywy konserwatywnej. Owszem, nie podoba nam się to, ale chyba pomaga ludziom. Zatem wprowadźmy tę zmianę, ale ostrożnie. I tak pozornie wygląda stanowisko wielu aktywistów antytrans. Ich usta są pełne retoryki dbania o dzieci, podejmowania rozsądnych decyzji, terapii i doradztwa. Jednak, jak widzieliśmy, idealny świat Sakowskiego nie zmieniłby jego historii. Ot, może obyłoby się bez zmiany PESEL-u. Dlaczego więc, kiedy o niej opowiada, nie postuluje rzetelnej edukacji seksualnej i płciowej, poprawy psychiatrii i psychoterapii dziecięcej, ani innych kwestii, które mogłyby pomóc bardziej? Retoryka antytrans jest dziwnie zbliżona do antyaborcyjnej. Antyaborcjoniści nie postulują tego, co realnie zmniejszyłoby liczbę aborcji, edukacji seksualnej, łatwego dostępu do antykoncepcji, programów socjalnych dla osób w ciąży, czy normalizacji adopcji i oddawania do adopcji. Oni chcą tylko karać. To bierze się z pewnego ostatecznie konserwatywnego założenia, że zło jest nieuniknioną częścią życia. Więc zamiast próbować mu przeciwdziałać, powinniśmy karać złych ludzi. Bo widzicie, z tych wypowiedzi wygląda na to, że Sakowski ma żal do osób trans, że w ogóle się pojawiły? Nie jako konkretne osoby, tylko jako przejawy samej koncepcji transpłciowości, tego gina wypuszczonego z butelki. Ostatecznie chciałby się go pozbyć, a jeśli stracą na tym osoby trans, jak na przykład ta miażdżąca większość trans dzieciaków, która nie staje się detrans, to jest to poświęcenie, na które jest gotów. Bo one są przejawem tego zła. I tu przechodzimy do trzeciego z podejść. Reakcyjnego, czyli do chęci zanegowania jakiejś zmiany społecznej i wykrzewienia jej całkowicie. Wygonienia kobiet z uniwersytetów, wciśnięcia gejów z powrotem do szafy, czy wreszcie zmuszenia osób do życia zgodnie z przypisaną płcią. Pytacie, jak można tego dokonać? Jedyną metodą wciskania takiego gina do butelki jest ciągła represja osób, które są jego przejawem. Sakowski, jak wielu reakcjonistów, lubi nadużywać retoryki Orwella. Więc posłuszmy się cytatem z roku 1984. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz wiecznie. Zanim jednak pomówimy o polityce, sprawdźmy, czy jednak Sakowskiemu może zależy na dobru osób trans. Przecież zawsze zaznacza, że nie jest transfobiczny i że ma poparcie ze strony gejów, lesbijek i osób transpłciowych. Zatem przejrzeliśmy jego wypowiedzi w mediach pod kątem pozytywnych wzmianek o osobach trans, które nie były tylko kalką nie jestem transfobem, ale... i znaleźliśmy... dwie? Pierwsza pada w wywiadzie do Gazety Wyborczej.
Pewnie tak. Ja uważam tylko, że część osób, które się tak identyfikują, ma głębokie traumy z dzieciństwa, zaburzenie osobowości lub nie akceptuje swojej orientacji seksualnej.
Ale przynajmniej potem przyciśnięty przez dziennikarkę mówi, że nie popiera przymusowej detranzycji. Czyli takiej, jaka była proponowana w tych mądrzejszych USA. W drugim przypadku konserwatywny youtuber Szymon Mówi zapytał go wprost, co uważa o osobach trans. Zapewne, aby zacząć wywiad w miłym tonie i pokazać, że jest wyważony.
To ja chciałem zapytać, czy ten forsowany pogląd na temat twoich poglądów jest w ogóle w jakikolwiek sposób prawdziwy? To znaczy, jaki jest twój stosunek do tranzycji osób dorosłych i samego zjawiska transpłciowości ogólnie?
W odpowiedzi na to Sakowski przez 10 minut opowiadał o problemach z diagnozowaniem, więc Mówi poprosił go jeszcze raz o stanowisko.
Nie podważasz tego, że są osoby, które w dobrej i specjaliści, które w dobrej wierze u osób dorosłych kierują na tego typu zabiegi i one mogą faktycznie w jakiś sposób umniejszyć cierpienie tej osoby czy inne jej problemy. Czy dobrze rozumiem?
Na co Sakowski po kolejnych 2 minutach zastrzeżeń powiedział ten pozytywny akcent.
Myślę, że są bardzo rzadkie przypadki, kiedy zmiana płci może komuś pomóc, ale na pewno one nie będą stanowiły większości, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
Więc mamy to. Łukasz Sakowski rzeczywiście jest sojusznikiem osób trans, niosąc emancypacyjne hasła jak pewnie tak, tylko oraz są bardzo rzadkie przypadki, kiedy zmiana płci może komuś pomóc, ale... czyli jednak... Nie jestem transfobem, ale... I widzicie, tu miał się zakończyć ten segment, ale w tym wywiadzie padło coś jeszcze. Więc zróbmy mały objazd do punktu widokowego. Próbka kompetencji Sakowskiego w kwestii transpłciowości. Podczas wywiadu z Szymonem mówim... No dobra, pękało. Po prostu mamy pewną historię prostowania jego manipulacji. Wyszła jedna cholernie niepokojąca rzecz. Kwestia tego, jak w środowisku konserwatywnych influencerów funkcjonuje prawda i jak radośnie Sakowski się pod to podłączył. Ten segment będzie długi i szczegółowy, ale pamiętajcie proszę tę nadrzędną myśl.
Magazyn Kontakt, który opublikował taki atakujący ciebie artykuł, który się zbiegł w czasie z tym twoim wyznaniem. I to jest w ogóle, ten artykuł jest bardzo dobrym przykładem tego, jak można udawać profesjonalizm, bo artykuł był potwornie zmanipulowany, ale ponieważ używał dużej liczby trudnych słów, to mam wrażenie, że wielu ludzi potraktowało go poważnie. A właśnie Magazyn Kontakt już pod tym artykułem przecież zamieścił sprostowanie od ciebie, w którym wyliczasz, że oni po prostu kłamali na twój temat, tak? I że mijają się z ustaleniami naukowymi na temat transpłciowości. Oni sami to wkleili tam, prawda? I ja mam wrażenie, że u wielu osób zostało wrażenie z tego pierwotnego artykułu, a nie z tego, że oni sami de facto publikując to sprostowanie przyznali się do kłamstwa tak naprawdę na twój temat.
Zwróćcie uwagę, ile razy padło słowo kłamstwo, a ile było wspomnień o konkretnych zarzutach. Zatem przyjrzyjmy się konkretom w sprostowaniu Sakowskiego i przy okazji poczytajmy jeden artykuł. W pierwszym akapicie Sakowski mówi, że autorzy kłamią i manipulują, bo 1. Nie jest wrogiem osób trans, bo nie czuje wrogości, choć autorzy mu tego nie zarzucają. 2. Że wiążą go ze skrajną prawicą, choć tego nie robią. Oraz 3. Że to wcale nie są ataki, tylko rzeczowe analizowanie stanu nauki czy polityki. Podaję linki do 3 swoich artykułów. 3. podlinkowany, analiza badań naukowych, mówi po prostu o płci w ujęciu biologicznym i nie zawiera żadnych kontrowersyjnych stwierdzeń. Jest drobny wywód na temat klasyfikacji chorób, ale to przy tej skali byłoby czepialstwo. 2. opisany jako relacja działań instytucji medycznych, mówi o rezygnacji z tranzycji czy blokerów dojrzewania u osób nieletnich w Szwecji, co jest prawdą, oraz o zaostrzeniu prawa na ten temat w Finlandii, co już prawdą nie jest. Wyznaczone zasady są co prawda restrykcyjne, ale po prostu wcześniej nie było żadnych. A raport fińskiej organizacji aktywistycznej TRASEK mówi, że dostępność hormonów i blokerów dojrzewania dla osób nieletnich była niska. Dlatego zaostrzenie jest tu pewnym nadużyciem. Za to artykuł 1, podlinkowany jako relacja najnowszych badań, a zatytułowany Norweska Agencja Medyczna ostrzega przed tranzycją płci, jest wow. Przede wszystkim o Norwegii mówi tylko w niecałej 1/4 artykułu, a wreszcie jest o wszystkim. Wiecie, to jak w wiadomościach TVP. Jak mają powiedzieć, że wzrosła cena marchewki, to robią cały segment na temat Tuska, Smoleńska i w ogóle Targowicy. Przemiana relacji w narrację to jedna z metod współczesnej propagandy. Dlatego teraz rozsiądźcie się wygodnie, trochę tu będziemy. A ta narracja potrafi rzucać na zakrętach. Pierwszy podrozdział ma tytuł Tranzycja płci i błędy w badaniach. I tak, wszystkie podrozdziały takie są. Wiecie co, zróbmy może tak. Najpierw czytamy o braku konsensusu naukowców, co nie jest prawdą, za to argumentem często powtarzanym przez na przykład negacjonistów klimatycznych oraz, że badania są słabe metodologicznie, twierdzenie niepodparte niczym. Potem mamy jeden artykuł z recenzowanego czasopisma naukowego, który jest recenzowany i rzekomo pokazuje, że poprzednie badania na temat afirmacji płci tak naprawdę wykazują, że nie pomaga, tylko autorzy manipulowali słowem. Nie mamy czasu, więc zatrzymamy się na jednym z tych badań. To fajnie się składa, bo twórcy tego artykułu też nie mieli czasu i 7 badań obalili przez obalenie 3. Wiecie, oni pewnie też nie chcieli robić zbyt długiego wideo. W każdym razie, badanie na grupie 100 osób przyjętych do ośrodka zajmującego się tranzycją w Seattle w wieku od 14 do 20 lat wykazało, że blokery dojrzewania i hormony zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia m.in. depresji. Ale nie, dowodzi artykuł. Poziom depresji i innych zaburzeń pozostał taki sam. Po prostu był porównywany do grupy kontrolnej, w której występowanie depresji było dużo wyższe. Jednak 80% grupy kontrolnej wykruszyło się w trakcie trwania badania. Badacze nie podają przyczyn rezygnacji, więc autorzy tego artykułu bezpodstawnie zakładają, że te osoby nie wróciły dlatego, bo poradziły sobie z tymi problemami inaczej i żyły długo i szczęśliwie. A dodatkowo, że te, które zostały, musiały być najbardziej nieszczęśliwe. Takie karkołomne założenia nie są niczym nowym w środowisku antytrans, jak zobaczymy potem. Więc nic dziwnego, że osoby leczone wyszły tak dobrze, skoro były porównywane do osób nieleczonych. To świetnie pokazuje dwie rzeczy. Niepewność danych, na których zbudowana jest spora część medycyny, oraz propagandowe zastosowanie zasady parówki. Zacznijmy od pierwszego. Jak przeprowadzić takie badanie? Bierzemy sobie 200 nastolatków, którzy przychodzą z prośbą o pomoc i połowie mówimy: okej, oto pomoc, a teraz będziemy badać twój dobrostan psychiczny przez rok. A drugiej: sorry, mogliśmy ci pomóc, ale nie chcemy, bo potrzebujemy grupy kontrolnej, a teraz będziemy badać twój dobrostan psychiczny przez rok. To nie tylko jest koszmarne z punktu widzenia etyki badawczej, a również cholernie niepraktyczne, bo nie możemy się upewnić, że te osoby będą do nas przychodzić, a jeśli przestały, to dlaczego? Tego typu badania nie są wyjątkowe dla kwestii trans. Cała medycyna jest pełna równie niekompletnych danych. Marcelina Jeziorko, współautorka artykułu dla magazynu Kontakt w wywiadzie z aktywistką Aleksandrą Herzyk, mówi tak.
To nie są leki zaprojektowane de novo do tej terapii. Są leki już dopuszczone na rynek, które są dość dobrze zbadane, mają znany profil działań, skutków ubocznych, jesteśmy w stanie ocenić ryzyko, no w związku z tym je stosujemy, tak? Stosujemy podobnie, jak stosujemy na przykład adrenalinę w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak komuś zatrzyma się serce i podejmujemy czynności reanimacyjne, podajemy adrenalinę. Nie ma badań klinicznych randomizowanych z kontrolą placebo na temat tego, czy podawanie adrenaliny, czy nie, jest skuteczne i bezpieczne, bo no, wykonywanie takich badań byłoby nieetyczne.
Więc jak wyjaśnić problem z grupą kontrolną? Tak, że w tym badaniu grupy kontrolnej nie było, bo być nie mogło. Po prostu część z tych nastolatków nie otrzymała terapii hormonalnych z innych przyczyn. Jak mówiliśmy wcześniej, świat nie ma problemu z chaosem, a nauka tworzy tylko uproszczenia, niepewne modele. Na danych, które można w jakiś sposób zakwestionować, opiera się duża część medycyny, ale również klimatologii czy wakcynologii. I tu wchodzą propagandyści w stylu Sakowskiego z zasadą parówki. Patrzcie, nauka jest wspaniała, dała nam tyle jasnych odpowiedzi na świecie, ale widzieliście, jak naukowcy kłócą się o to badanie? To dlatego, że nauka nie jest przesądzona. Tylko w tym wszystkim pomijają kwestię, że takie dyskusje odbywają się praktycznie we wszystkich gałęziach. To stara sztuczka opisana przez Naomi Oreskes i Erika Conwaya w książce Handlarze złudzeń. Niestety niedostępnej po polsku. Zamiast walczyć z nauką, propaganda może celowo przejaskrawić pewne debaty, które w niej się odbywają, aby sprawić wrażenie braku konsensusu. Sakowski i autorzy, z których główny to aktywista antytrans, idą jednak dalej. W apologetyce religijnej czasem stosuje się już zdyskredytowaną metodę Boga Luk, czyli szuka się takich wątpliwości w naukach przyrodniczych, które jeszcze nie zostały wyjaśnione, po czym mówi się: o, widzicie, to dowód, że Bóg to zrobił. Sakowski robi coś podobnego. Antynaukowość Luk. Jeśli mamy tylko niekompletne dane potwierdzające tezę A, to wyciąga z nich wniosek, że na pewno prawdziwa jest teza nie A. Tak jest też i tutaj. W każdym razie, zaraz po powołaniu się na autorytet nauki w postaci recenzowanego badania naukowego, powołuje się na krytykę innego recenzowanego badania zamieszczonego na blogu – dziennikarza. Tak, to klasyczny antynaukowy wybieg podpierania się autorytetem nauki, kiedy nam pasuje, ale to trochę rażące, kiedy oba przypadki występują w jednym krótkim akapicie. W kolejnym podrozdziale, brak konsensusu naukowego o korzyściach płynących ze zmiany płci, czytamy, że Światowa Organizacja Zdrowia popiera tranzycję, ale popiera też tradycyjną medycynę chińską. Że Międzynarodowe Towarzystwo Endokrynologiczne może i popiera tranzycję, ale też przyznało, że różnice hormonalne między płciami naprawdę istnieją. Czyli wiecie, fakt, na którym opiera się terapia hormonalna osób transpłciowych, Sakowski traktuje tutaj jako samozaoranie. Bonusowe punkty za to, że fragment nic nie wspomina o konsensusie naukowym. W rekomendacji WPATH, wbrew wynikom badań naukowych, czytamy o tym, jak to większość osób wychodzi z dysforii płciowej. Cytowane jest aż 9 artykułów, co brzmi bardzo imponująco, póki nie zobaczymy, że jest tam jeden artykuł, dwie metaanalizy, zaś pozostałe 6 badań zostało podsumowane już w jednej z nich. Nie jest to oszustwo, ale trochę manipulacja, bo wystarczyło powołać się po prostu na metaanalizę, z której wzięło się wnioski. No ale tak, mamy 3 razy więcej przypisów, a więc 3 razy więcej nauki. Wnioski płynące z nich są niezgodne z zaleceniami WPATH, ponieważ nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. I dlatego mamy potem powtórkę o Szwecji i Finlandii. Następnie o Francuskiej Akademii Medycznej, która ostrzegła przed zmienianiem płci w tym nurcie. Nie ostrzegła, tylko Sakowski wybrał sobie 2 stwierdzenia pod tezę, które teraz ciągle powtarza. Oraz hiszpańskie, Towarzystwo Pediatryczne i Towarzystwo Psychiatrii Dziecięcej, które protestowały przeciwko ustawie mającej zezwalać na zmianę płci od 12 roku życia. A dokładniej krytykowały ją za to, że nie była z nimi wystarczająco konsultowana. Dodatkowo ustawa dotyczy zmiany płci w dokumentach. Wreszcie wzmianka o tym, że Wielka Brytania zamknęła klinikę Tavistock, o której to Sakowski zmyśla aż miło, ale nie mamy teraz na to czasu. Potem akapit o niczym, podparty niczym, ale powtarzający wcześniejszy przekaz propagandowy. Następnie mamy jednak tę ważną wiadomość, że WPATH... Siedzicie? Że WPATH ma strukturalne powiązania z siatką pedofilsko-sadystyczną. Tak, to jest cytat. Dowód? Aż 3 artykuły z pewnego źródła, które są o tym samym. Że lekarz, który współpracował z WPATH, był zarejestrowany na forum BDSM, gdzie znajdował się dział z opowiadaniami o fantazjach, gdzie był dział o nieletnich, a 2 innych napisał pracę naukową o postach na tym forum. Po tym mamy też list otwarty, w którym tysiące naukowców, lekarzy, psychoterapeutów, seksuologów i psychologów z całego świata podpisało się pod tym, że zmiana klimatu nie istnieje. To znaczy, że WPATH nie jest godną zaufania organizacją. Tak, podobnie jak wszystkie tego typu listy, to tylko petycja internetowa. Pośród ekspertów mamy m.in. 344 osoby będące zawodowymi rodzicami, plus 93 zawodowe matki, plus 23 ojców. Do tego są osoby powtórzone. Mamy też kilka osób będących zawodowo swoim imieniem i nazwiskiem. Jak i kilka osób będących zawodowo imieniem i nazwiskiem osoby podpisanej wcześniej. A jedna rekordzistka mieści się w tych wszystkich kategoriach. Innymi słowy, raz na jakiś czas ktoś wkleja zgłoszenia, ale jakoś szczególnie nie sprawdza tej listy. Standard przy tego typu antynaukowych petycjach. Mamy też raport prestiżowego czasopisma medycznego BMJ, który rzekomo też wskazuje na problemy z WPATH. Jednak jest bardziej opisem aktualnie trwających kontrowersji, a nie oskarżeniem, na które kreuje go Sakowski. Ale wreszcie mamy clue. Norweska Agencja Medyczna ostrzega przed zmianą płci. Gdzie w raporcie Norweskiej Komisji do Spraw Służby Zdrowia i Opieki Społecznej czytamy, że odchodzi ona od zaleceń WPATH. Określa hormony i blokery jako eksperymentalne oraz zwraca uwagę na zatajanie informacji przed rodzicami przez personel medyczny. Powiedzmy, że w tej interpretacji Sakowski robi nie tyle z igły widły, co wręcz trójząb samego Posejdona. Cały raport napisany jest językiem troski, autentycznej troski o losy dzieci. WPATH jest wspomniana tylko raz, a jej standardy przedstawione są w pozytywnym świetle. Zaś kwestia rodziców przedstawiona jest znów jako skomplikowany problem prawny, bo prawo norweskie jak najbardziej zezwala na zgodę na procesy medyczne już od 12 roku życia bez wiedzy rodziców. Ale nie ma jasnych wytycznych, czy dotyczy to również tranzycji. Wreszcie tam nigdzie nie pada słowo leczenie eksperymentalne, tylko utprovende behandling, leczenie badawcze. Brzmi jak pierdoła, ale akurat w Norwegii to termin prawny, podobnie jak experimental behandling. Pierwsze oznacza leczenie, w którym brakuje pełnej dokumentacji w porównaniu z leczeniem zatwierdzonym, zaś eksperymentalne to takie, w którym dokumentacja jest nikła i który jest rzeczywiście w fazie badań. No ale translator Google tłumaczy je jako eksperymentalne. I okej, rozumiemy, że nie każdy może uzyskać merytoryczne wsparcie od norweskiej transpłciowej walkirii naukowczyni, Choć gdyby tak było, świat zdecydowanie byłby piękniejszy. Jednak każdy może otworzyć translator DeepL, którego powinno używać się do kwestii naukowych, Łukasz, i który rozróżnia między leczeniem eksperymentalnym a badawczym. Łukasz. Pamiętajcie, że on ciągle woła o kasę na Patronite, bo rzekomo tyle czasu zabiera mu research. Na końcu mamy jeszcze wspomnienie, że liczba samobójstw osób trans nie zależy od tranzycji, poparte tym, że obecnie wiadomo. Okej, zróbmy małe podsumowanie wszystkich twierdzeń w tym artykule i podzielmy je na prawdziwe, kiedy źródło zgadza się z Sakowskim, niepewne, kiedy się nie zgadza lub jest wątpliwej jakości, fałszywe, kiedy się nie zgadza lub jest żadnej jakości i wreszcie, kiedy twierdzenie jest niczym niepodparte. Będziemy zawyżać w górę. Brak konsensusu, słabość metodologiczna, jedno badanie, krytyka drugiego na blogu, brak konsensusu, bo WHO popiera medycynę chińską, brak konsensusu, bo Endocrine Society uznaje, że hormony działają, zalecenia WPATH przeczą badaniom naukowym, większość dysforii przechodzi z wiekiem, Szwecja się wycofała, Finlandia się wycofała, Francja protestowała, Hiszpania protestowała, warunkowo, ale niech będzie, zamknięcie kliniki Tavistock, też bardzo warunkowo, bo przyczyny były inne. Nad organizacją WPATH zbierają się coraz ciemniejsze chmury. Niepotwierdzone. Nie byliśmy w stanie znaleźć długoterminowej prognozy pogody dla tej organizacji. Coraz więcej osób uznaje się za okaleczone i wraca do poprzedniej płci. Szajka pedofilska. UKOM. Brak silnych dowodów. UKOM. Eksperymentalny. UKOM. Zatajanie przed rodzicami. Warunkowo. Jest mowa o większym udziale rodziców. Tranzycja nie wpływa na samobójstwa. Czyli w podsumowaniu mamy 3 twierdzenia prawdziwe, 6 naciąganych, 4 przeczące źródłom i 7 niepodpartych niczym. Pamiętajcie, że Sakowski z własnej i nieprzymuszonej woli wybrał ten artykuł, aby pokazać, jak bardzo jest rzeczowym blogerem naukowym, a ten doktor i lekarka o nim kłamią. Dobrze, wróćmy do sprostowania, bo w ogóle to czytamy sprostowanie, o ile jeszcze pamiętacie. Drugi akapit w zasadzie dotyczy tego, że autorzy go oczerniają propagandowo.
Ciągłe zarzucanie mi kłamstwa i zmyślania to działanie w nurcie powtarzania oszczerstwa tyle razy, by w końcu w nie uwierzono. Wszystkie takie zabiegi są znane od wieków jako sposoby na oczernianie kogoś po to, aby nie musieć mierzyć się z meritum.
Z ciekawości policzyliśmy. W oryginalnym artykule słowo kłamstwo pada raz, oszczerstwo 0, a manipulacja 8. W sprostowaniu oszczerstwo pada raz, manipulacja 6, a kłamstwo 5. Sprostowanie jest 6-krotnie krótsze, a jedyne odnośniki, które tam są, prowadzą do jego bloga.
Wszystkie takie zabiegi są znane od wieków jako sposoby na oczernianie kogoś po to, aby nie musieć mierzyć się z meritum.
W trzecim akapicie czytamy, że artykuł zawiera wiele błędów i przekłamań merytorycznych, bo Sakowski ma zastrzeżenia metodologiczne do tych badań, które istnieją. Źródeł brak, bo to zwyczajnie prosty sceptycyzm, gdzie możesz zapytać, skąd naprawdę wiesz, że tak jest? Bez końca. Trochę jak dziecko, które bez końca pyta czemu. A próbkę jego pomysłów na temat metodologii już mieliśmy. W czwartym akapicie słyszymy o efektach ubocznych blokerów dojrzewania. Tak mówi to o sobie i o tych skutkach ubocznych, którymi powinni zajmować się lekarze. Przy okazji Sakowski notorycznie myli blokery dojrzewania ze swoim blokerem testosteronu, choć to zupełnie różne rodzaje leków, a ten, który zażywał, nie jest stosowany u nieletnich. Musi być wspierany estrogenami oraz nadaje się tylko do krótkoterminowej kuracji. Błędne zażywanie sam zaznaczył, mówiąc o bólu wątroby. I o ile nie można winić dziecka za taką niewiedzę, to zdecydowanie można winić dorosłego za celową dezinformację. I wreszcie kończy stwierdzeniem, że dzieci, u których wcześniej rozpoczęto terapię hormonalną i lub blokerami, rzadziej dokonują detranzycji. Choć nie podaje źródła, to wiemy, o którym badaniu mówi. Tym o 97,5% z wcześniej. Dotyczy ono m.in. próby ustalenia, po czym można poznać, że dziecko autentycznie jest trans. Ale Sakowski nie zamieszcza cytowania, bo wniosek, który z niego wyciąga, jest tak kuriozalny, że nie wiemy, jak go skomentować. Widzicie, jego zdaniem to nie jest tak, że te dzieci autentycznie identyfikowały się jako trans i leczenie im pomogło. Nie. Jego zdaniem dzieci od tych leków dostają depresji, przez co postanawiają transować się dalej. Czyli kiedy dzieci rezygnują z leczenia, to dowodzi, że nie są trans. Zaś kiedy kontynuują leczenie, to nadal nie dowodzi, że są trans. W filozofii nauki znane jest to jako experimentum maleus maleficarum. Kiedy wrzucimy związaną czarownicę do wody, a ona utonie, to znaczy, że nie była czarownicą. Natomiast jeśli wypłynie, to znaczy, że jest czarownicą i powinna być skazana na śmierć. Oczywiście tego typu podejście jest niespójne z resztą publicznego obrazu Sakowskiego w kwestii osób trans, bo jest bardziej kojarzone z inkwizytorami, a nie krzyżowcami. Dobra, sorry, postaramy się już bez złośliwości, ale pan S. ma nową, fajną klawiaturę i stara się jej nie pogryźć. W piątym akapicie Sakowski wreszcie tłumaczy, że tam jest więcej kłamstw i manipulacji, ale napisze osobne sprostowanie. Podsumowując, to chyba jedyne, jednoznacznie prawdziwe kwestie to, że napisał analizę badań naukowych na temat płci i że nie odczuwa wrogości wobec osób transpłciowych, czyli coś, o co autorzy go nie oskarżali. Ale najwyraźniej to wystarczy, aby Mówi określił autorów artykułu, albo redakcję, nie jest to jasne, mianem kłamców. Czyli w sprostowaniu praktycznie nie ma nic rzeczowego, ale nie jest ważne, co w nim napisane. Sam fakt istnienia sprostowania już wystarczy. To bardzo niepokojący, ale niestety częsty, motyw w debacie publicznej wykorzystywany przez tę prawicę, postprawdościową. I chociaż Sakowski odpowiada, że to nie było kłamstwo, bo to chyba byłaby już fajna podkładka do procesu, to z radością też zaznacza, że...
Znaczy, podejrzewam, że magazyn że raczej nikt, żaden poważny redaktor z tego magazynu nie spojrzał na ten artykuł przed jego publikacją.
A nie, czekaj.
Zawiera on kłamstwa, to są kłamstwa na mój temat, ale tam są też kłamstwa na temat badań naukowych. Po pierwsze kłamią, ich artykuł kłamał, ten artykuł jest pełen kłamstw i oszczerstw.
W wywiadzie wspomina też, że wysłał sprostowanie do kontaktu. Możliwe, że redakcja nadal sprawdza artykuł pod kątem merytorycznym. Widzieliście, ile roboty mieliśmy w tym segmencie, a to i tak skrót. Ale też możliwe, że właśnie dlatego go odrzuciła. I teraz mała przepowiednia. Jeśli stało się to drugie, to ciekawe, czy Sakowski znów będzie mówić o cancel culture i jak jego głos prawdy jest uciszany. Jeśli tak, to ta postprawdościowa retoryka Łukasza i Szymona okaże się jeszcze gorsza. Kiedy zamieszczasz taką mowę trawę, to dla nich dowód przyznania się do kłamstwa. Ale jeśli nie chcesz jej zamieścić z powodu słabości merytorycznej, to nie chcesz przyznać się do kłamstwa przez uciszanie jej głosu. To jest właśnie wykorzystywanie pozorów debaty do celów propagandowych. Tutaj mieliście tego połowę. Nawiasem mówiąc, Sakowski korzysta z podobnej manipulacji w swoim artykule o Hiszpanii, gdzie powołuje się na wystąpienie aktywistów antytrans na konferencji Kolegium Medycznego w Madrycie, jako dowód, że on oficjalnie stoi na linii antytrans, a potem się dziwi, że ludzie odwołują z nim wywiady. Okej, już zostawiamy. Jak chcecie więcej, to wiecie, gdzie pisać. Teraz niestety musimy przejść do czegoś poważniejszego i pomówić o tym orwellowskim bucie, który depcze ludzkie twarze w różnych krajach świata. Jeśli chcesz czegoś bardziej optymistycznego, to możesz przeskoczyć do czasu pokazanego na ekranie. O, teraz. Sytuacja na świecie. Prawdopodobnie największa nagonka ma miejsce w USA, które jako światowy hegemon kulturowy stały się głównym eksporterem retoryki antytrans. Jest to przykład tzw. wojny kulturowej, czyli sposobu prowadzenia polityki przez skupianie się na polaryzujących kwestiach, które jednak w większości osób bezpośrednio nie dotyczą. Zrobiliśmy o tym całe wideo o... tutaj. Przoduje w tym prawicowa partia republikańska, która od czasu Trumpa ma spore problemy. Od wewnątrz doświadczają rozdarcia między konserwatywnym skrzydłem antytrumpistów, a skrzydłem trumpistów, które jest... cóż, łagodnie można powiedzieć, że autorytarne. Bardzo długo powtarzało jawne kłamstwo na temat sfałszowanych wyborów oraz stawało w obronie tłumu, który dokonał szturmu na Kapitol, aby przerwać proces przekazania władzy, bo nie odpowiadał im wynik wyborów. To coraz bliżej pewnego słowa zaczynającego się na F, a kończącego na aszyzm. Jeśli dodać do tego problemy zewnętrzne, jak problemy gospodarcze po COVID-zie i wojnie celnej z Chinami, to cóż, nie jest kolorowo. W wyborach idzie im też średnio. W kongresie uzyskali przewagę 4 głosów, choć sondaże zapowiadały olbrzymią czerwoną falę. O ile Trump bywał chwalony za przemawianie do problemów zwykłych pracujących Amerykanów, tak teraz te kwestie poszły w odstawkę, zastąpione ostatnio prawie całkowicie wyłącznie walką z LGBTQ czy mitycznym woke. I to widać gołym okiem. Od roku 2020, czyli wyborów, w których zwyciężył Biden, ilość proponowanych ustaw na poziomie federalnym i stanowym wzrosła znacząco. W samym 2020 było ich 66, najwięcej z 5 ostatnich lat. Rok później 144, w kolejnym roku 174, aż wreszcie w 2023, w momencie pisania tego scenariusza, było ich 549. Mamy maj. Z ciekawości możecie sprawdzić, jak to wygląda na dzisiaj. Link poniżej. Większość tych praw jest zgłaszana na poziomie stanowym o silnej deklaracji republikańskiej, gdzie politycy nie muszą martwić się o reelekcję w takim stopniu jak na poziomie federalnym. Dlatego niektóre stany procedują ustawy antytrans, zaś inne umożliwiające azyl polityczny osobom trans. Scenariusz był prawie zakończony, gdy nastąpił 17 maja i na Florydzie zostało wprowadzone jedno z najbardziej drakońskich praw antytrans. Gubernator Ron DeSantis, który zbudował całą karierę na walce z woke i najpewniej będzie celować w przyszłoroczne wybory jako nowy Trump, podpisał szereg ustaw. Między innymi, pierwsza, zakaz jakiejkolwiek terapii płciowej dla nieletnich, włącznie z blokerami dojrzewania. Udzielanie jej to przestępstwo, zaś otrzymywanie jej lub samo podejrzenie jej otrzymania może stanowić podstawę do odebrania dziecka rodzicom. Druga, nakaz korzystania z państwowych łazienek według płci biologicznej. Co oznacza, że choć do łazienki żeńskiej nie wejdzie już trans kobieta, która może wyglądać nieco męsko, to będzie musiał do niej wejść trans mężczyzna, nawet jeśli wygląda jak 50-letni brodaty napakowany harlejowiec. Mówiliśmy, że płeć biologiczna to niejasne pojęcie. Mamy świetny przykład w tej ustawie. Jeśli ktoś zostanie na jej podstawie niesłusznie oskarżony, ciężko stwierdzić, jak będzie mógł dowieść swojej niewinności. Możliwe, że testami genetycznymi, poziomem hormonów i dokumentacją genitaliów przy narodzinach. Trzecia. Zakaz wykonywania jakichkolwiek usług medycznych dotyczących kwestii trans przez pielęgniarki oraz teleporady również dla osób dorosłych. Aktualnie 80% usług jest wykonywane przez pielęgniarki, co wiąże się de facto z detranzycją dorosłych osób. Dodatkowo zatrzymuje też leczenie osób dorosłych do czasu podpisania oficjalnego formularza zgody, który nie został jeszcze napisany. Czwarta. Rozszerzenie tzw. Don't Say Gay Bill. Nauczyciele ani inne osoby w szkole nie mogą omawiać orientacji płciowych innych niż heteroseksualna, ani tożsamości innej niż cispłciowa do odpowiednika naszej ósmej klasy włącznie. Piąta. Zakaz obecności dzieci na tzw. drag shows, czyli kiedy mężczyźni przebierają się za kobiety. Choć ustawa nie mówi o tych pokazach, DeSantis wprost o nich wspomniał, kiedy ją podpisywał. A sama jest niejasno sformułowana, że mogą też pod nią podpadać trans kobiety. No, tak, Sakowski, to są ludzie z twojej strony barykady. Najsmutniejsze w USA jest to, że miało już do czynienia z czymś podobnym. Epidemią AIDS. Pierwotnie choroba ta diagnozowana była głównie w środowisku homoseksualnym, więc konserwatywny rząd Ronalda Reagana ignorował ją, nawet kiedy pojawiły się przesłanki, że z tego powodu cierpią m.in. noworodki czy osoby po transfuzji krwi. Reagan pierwszy raz publicznie wymówił nazwę tej choroby w wywiadzie w 1985 roku, kiedy liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 10 tysięcy. Sumarycznie za jego rządów zmarło na nią blisko 90 tysięcy obywateli USA. Najbogatszego kraju świata i to w czasie, kiedy stylizował się na bastion wolności i praw człowieka, przeciwstawiający się imperium zła, jak ZSRR określił sam Reagan. Liczba przypadków zaczęła spadać dopiero dwie kadencje prezydenckie później za rządów Billa Clintona. To nie było jakoś kosmicznie dawno temu, raptem 30-40 lat, a cenę za walkę z ideologią zapłacili wszyscy. Następna niech będzie Wielka Brytania, gdzie ostatnio konserwatywny rząd Torysów zmienia premierów jak rękawiczki, podczas gdy zwyczajni obywatele doświadczają olbrzymiego wzrostu kosztów życia. I generalnie nie jest wesoło. Zacytujmy samych siebie z wideo o Rowling. Mamy raport sporządzony pod koniec 2021 przez Komitet Równości i Niedyskryminacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zwalczanie rosnącej nienawiści przeciw osobom LGBTI w Europie pomaga nam porównać sytuację Wielkiej Brytanii do Rosji czy Polski. Jak czytamy w paragrafie trzecim rezolucji, Parlament potępia wspomniane zjawiska, które można zauważyć w całej Europie niezależnie od stopnia zabezpieczeń już oferowanym osobom LGBTI w danym kraju. Parlament potępia też szczególnie szeroko zakrojone i nieraz zajadłe ataki na prawa osób LGBTI, które miały miejsce przez ostatnie kilka lat w m.in. Polsce, Węgrzech, Federacji Rosyjskiej, Turcji i Wielkiej Brytanii. Więc tak, zdaniem Europy aż tak źle. Do tego stopnia, że poświęca cały paragraf 52 Wielkiej Brytanii. Oto jej fragmenty. Będą brzmieć znajomo. W Wielkiej Brytanii retoryka antytrans, jakoby płeć była niezmienna, a tożsamości płciowe nieprawdziwe, również zyskuje nieuzasadnione i niepokojące uznanie kosztem zarówno wolności obywatelskich osób trans, jak i praw kobiet oraz dzieci. Trwa zażarta debata społeczna, polityczna i prawna na temat tego, co stanowi szkodliwy dyskurs w kontekście osób transpłciowych i ich praw, a argumenty broniące wolności słowa były i nadal są używane jako sposób na uzasadnienie retoryki transfobicznej, co dodatkowo krzywdzi i wyrządza szkodę osobom transpłciowym oraz im społecznościom, które już bez tego były marginalizowane. Coraz trudniej jest też jednostkom i organizacjom dokonywać publicznej afirmacji młodych osób transpłciowych bez stania się celem nieuzasadnionego kwestionowania i wrogości ze strony społeczeństwa. Ruch Gender Critical, który błędnie twierdzi, jakoby prawa osób trans groziły w szczególny sposób cispłciowym kobietom i dziewczynkom, odegrał w tym procesie szczególną rolę. Niepokój wzbudziła też rosnąca liczba rodziców, którzy w wyniku prób uzyskania prywatnej opieki medycznej dla swoich dzieci, ponieważ nie są w stanie wystarczająco szybko skorzystać z opieki publicznej, zostają przedmiotami śledztwa organów państwowych. Opieka zdrowotna osób transpłciowych jest też błędnie przedstawiana jako forma terapii konwersyjnej. Swoją drogą, tu chcemy zwrócić uwagę na tego fejka, o którym mówiliśmy, a który pojawił się w artykule Sakowskiego dla Klubu Jagiellońskiego, gdzie pisze, że tysiące rodzin zdecydowało się na pozwanie psychologów, seksuologów, psychiatrów i chirurgów od zmiany płci, powołując się na konserwatywnego Timesa. Ale jeśli ktoś kliknie w artykuł, to zobaczy, że to trochę jak w tym starym dowcipie o Radiu Erewań. Słuchacze pytają, czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody? Radio Erewań odpowiada. Tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego i nie rozdają, tylko kradną. Tak mamy i tutaj. Słuchacze pytają, czy to prawda, że tysiące rodzin zdecydowało się na pozwanie personelu Tavistock? Tak, to prawda, ale nie tysiące, a z tysiąc i nie zdecydowały się pozwać, tylko są poszukiwane do pozwu. Więc Sakowski nawet nie tyle powielił prawicowego fejka, co wręcz bezczelnie skłamał na jego temat. Przy okazji, od tego ogłoszenia w sierpniu zeszłego roku temat zupełnie znikł. Nie pojawiło się nic nowego ani w gazetach, ani w mediach społecznościowych firmy. Ale żeby nie było, że Sakowski nie uczy się na błędach, po tym jak mu to wypomnieliśmy na Twitterze, a wiemy, że to przeczytał, bo zaraz potem nas zablokował, to w wywiadzie dla TVP sprytnie zmienił słownictwo, mówiąc, że tysiące rodzin szykują się do pozwu o okaleczenie. Tak można zrobić z kłamstwa manipulację. Co prawda nie podaje nic na jej poparcie, ale też nie możemy mu udowodnić, że nie zna tych rodzin. Tysięcy rodzin, dziś w podziemiu, ale zbierają prawników, aż pewnego dnia ognie Isengardu wypalą wszystko. Nie będzie już żadnego genderu, Pipinie. Ale i na naszym podwórku coś się dzieje. PiS parokrotnie sprawdzał, czy przyjmie się narracja nagonki na osoby transpłciowe, bez większego echa, co nie znaczy, że nie próbuje. Na ciekawą kwestię zwróciła uwagę aktywistka trans Maja Heban. Otóż kiedy w Kawie na ławę TVP wystąpił doradca Dudy, Andrzej Zybertowicz, używał słownictwa dość ciekawie.
Czytałem niedawno wypowiedzi znanego seksuologa doktora Lwa Starowicza, który mówi, że wzrasta problem ludzi, którzy chcą pomocy w detranzycji. Ludzi, którzy pochopnie zostali wepchnięci w procedurę zmiany płci.
W jednym zdaniu przeszedł płynnie od słowa detranzycja do pojęcia procedury zmiany płci, a nie właściwego tranzycja. To wygląda na wprowadzenie nowego pojęcia do dyskursu. Pojęcia, którego należy się bać. Jednak to małe piwo, bo właśnie waży się większe. Otóż stronę Sakowskiego zajął znany progresywno-lewicowy Instytut Ordo Iuris, znany z tego, czego nie można o nim mówić. No dobrze, bez ironii. Ten instytut katolicko-autorytarny ogłosił, że szykuje projekt ustawy karzącej lekarzy więzieniem za zabiegi uzgodnienia płci wśród osób nieletnich. I tak ich prezes centralnie w ogłoszeniu powołuje się na przypadek Sakowskiego.
Chciałbym, aby mój coming out rozpoczął w Polsce dyskusję na temat nieetycznych praktyk zajmujących się tranzycją płci lekarzy.
Nieetycznych praktyk zajmujących się tranzycją płci lekarzy.
Okej, ale jak mamy rozmawiać, to może porozmawiajmy i zobaczmy, o co chodzi drugiej stronie. O co chodzi aktywistom trans? Zacznijmy od bezpieczeństwa, do którego tak często odwołują się Sakowski i spółka, zwłaszcza do bezpieczeństwa dzieci. Proporcje żalu po tranzycji, zależnie od badania, wynoszą od 0,4% do 2,2% korzystając z badań przytoczonych przez Sakowskiego. Tych samych, których używa, aby uzasadnić, że 60-90% dysforii mija z wiekiem. To znów żal po tranzycji, a nie niekoniecznie z samej tranzycji. Sakowski często lubi mówić, że te dane są błędne z powodu błędu przeżywalności. Tylko widzicie, brak dowodów nie jest jeszcze dowodem braku. Co Sakowski powinien wiedzieć jako bloker naukowy, ale jako krzyżowiec antytrans postanawia zignorować. Problemy z tego typu badaniami nie są czymś nowym w socjologii. Ale widzicie, niedoskonałe dane to nadal dane. Tylko tu jest jeszcze ważniejsza kwestia i jeszcze większa luka. I wiem, że się wkurzacie, że ją pomijaliśmy. Bo kiedy skupiamy się na bezpieczeństwie, na przykład zakazując tranzycji do 25 roku życia, to musimy pominąć tę miażdżącą większość osób, którym tranzycja pomogła. Wiecie, to trochę jakby nagłaśniać sytuację, w której jakieś osoby doznały obrażeń z powodu pasów bezpieczeństwa w samochodach i na podstawie tego namawiać do ograniczenia korzystania z pasów. To chyba największy problem całej tej retoryki i znów bardzo podobny do retoryki antyszczepionkowej, kiedy poświęcamy większość dla mniejszości. Ale wiadomo, służba nie drużba, krucjata nie nauka, Deus Vult i na Jerozolimę, czy gdzie tam WPATH ma swój skład ekstremistów. Tymczasem w prawdziwym świecie najbardziej radykalnymi, w znaczeniu greckiego radix, czyli wierności korzeniom, postulatami aktywistów trans są tak zwane self-ID oraz model świadomej zgody. Self-ID, czyli model samoidentyfikacji, polega na tym, że sama lub sam najlepiej wiesz, kim jesteś i w oparciu o to powinno się dokonać tranzycji prawnej. Aktualnie każemy osobom transpłciowym robić fikołki, sztuczki i akrobacje, aby udowodniły, że są tym, kim są. Przykładowo jest coś takiego jak test realnego życia, co oznacza, że dana osoba ma spędzić kilka miesięcy jako płeć, z którą się identyfikuje przed rozpoczęciem jakiejkolwiek interwencji medycznej. To taki paragraf 22. Jeśli osoba trans chce pomocy w zmianie tego, jak jest odbierana społecznie i czuje się z tym źle, to najpierw musi udowodnić, że jest w stanie poradzić sobie bez tej pomocy. Taki test może działałby dobrze w społeczeństwie, które ma wywalone na społeczne wyznaczniki płci, ale w aktualnym to jakiś okrutny żart, nawet bez nagonki na osoby transpłciowe. Ale w zasadzie, dlaczego tak robimy? Okej, byłoby to zrozumiałe z perspektywy konserwatystów, katastrofistów. Transpłciowość doprowadzi do upadku Zachodu, jak wcześniej zrobiły to normalizacja par jednopłciowych czy noszenie spodni przez kobiety. Ale no, szanujmy się. Pojawiają się argumenty na to, że takie prawa będą nadużywane, aby dokonywać przemocy seksualnej w przestrzeniach jednopłciowych, jak przebieralnie czy toalety. Albo, że spowoduje to dominację trans kobiet w sporcie. To długie dyskusje, więc używającym tych argumentów chcemy zaznaczyć tylko jedną rzecz. Po wprowadzeniu tych praw będzie można nadal wprowadzać kolejne. Natomiast sytuacje z prawdziwego świata zdają się tego nie potwierdzać. Takie kraje jak Portugalia, Hiszpania, Belgia, Dania, Irlandia, Norwegia i Finlandia mają self-ID i bynajmniej nic się nie stało. Zaś do wielu sportów trans kobiety już dawno były dopuszczone. Przykładowo, amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Sportów Akademickich dopuszczało bezwarunkowo trans kobiety przez 11 lat i nigdzie nie widać tej dominacji. Ale, jak zawsze, zachęcamy do podania tych statystyk w komentarzach. Choć tu, przynajmniej, jest przestrzeń do autentycznych badań i ustaleń zależnych od dziedziny, ale nie tylko w kwestii osób trans. Sławna polska międzywojenna biegaczka Stanisława Walasiewicz absolutnie dominowała w latach 30., zdobywając 2 medale olimpijskie, 7 na Światowych Igrzyskach Kobiet, a 4 w Mistrzostwach Europy. Ponad połowa to złoto. Kiedy w wieku 70 lat zginęła z powodu postrzelenia, prawo wymagało przeprowadzenia sekcji zwłok i okazało się, że jest osobą interpłciową. Nie posiadała macicy, część jej komórek miała chromosomy XY, męskie, a część tylko pojedynczych chromosom X. Jednak do zawodów przystępowała jako kobieta. Innym argumentem może być, że kiedy kulturowo znormalizujemy bycie trans, to więcej osób będzie trans, bo nastanie na to moda. W końcu niedawno ankieta w USA wykazała, że wśród dorosłych z pokolenia Z, czyli urodzonych po 1996 roku, 1 na 5 identyfikuje się jako LGBTQ. Odpowiedź jest o wiele prostsza. Wbrew wysiłkom polityków i aktywistów antytrans kończy się społeczna stygmatyzacja. To samo mogliśmy obserwować w przypadku osób leworęcznych, których populacja pozornie eksplodowała w latach 40. i 50., kiedy bycie leworęcznym przestało być stygmatyzowane, po czym ustabilizowała się na poziomie, no, osób leworęcznych. W tym miejscu, jako osoba leworęczna, pozdrawiam inne osoby leworęczne. Wyobraźmy sobie podobną sytuację w przypadku małżeństw. Niech będzie jednopłciowych, gdzie potencjalni małżonkowie muszą udowodnić, że naprawdę są homoseksualni, a nie wynika to z zaburzeń psychicznych albo wcześniejszej traumy oraz, że to im nie przejdzie. W końcu mamy doniesienia o 1-2% przypadków, kiedy osoby żałowały swojej homoseksualności. Chyba większość z nas może się zgodzić, że takie prawo nie ma sensownego uzasadnienia poza tym, że tak zawsze było, więc małżeństwa homoseksualne są, cóż, po prostu jakieś gorsze. I to hasło odłóżmy na półkę. Postulat drugi to model świadomej zgody w przypadku afirmacji płci. Czy to medycznych, blokerów czy hormonów, czy chirurgicznych, gdzie lekarz ma za zadanie rzetelnie zbadać pacjenta, podać wszystkie przeciwwskazania medyczne, poinformować o przebiegu zmian, skutkach pożądanych i niepożądanych, ale samą decyzję pozostawić samej osobie zainteresowanej. Okej, słyszymy te głosy z widowni. Ha, wy wiecie, jak wygląda medycyna w Polsce? Lekarze robią masówkę, nikomu nie będzie chciało się wyjaśniać wszystkiego ze szczegółami. To dobry zarzut, do tego stopnia, że działa w obie strony. Skoro nie możemy zaufać systemowi medycznemu w tym, że udzieli pacjentom rzetelnych informacji, to jak możemy mu zaufać w tym, że rzetelnie udzieli im pozwolenia? Bo widzicie, wszystkie inne zabiegi medyczne, w tym medycyna estetyczna, generalnie do tego się sprowadzają. Lekarz może odmówić leczenia ze względów medycznych, ale nie może rutynowo wymagać diagnoz psychologicznych, czy psychiatrycznych, czy innych testów realnego życia. Widzicie, tutaj docieramy do prawdy o ostatecznym i najbardziej radykalnym z postulatów aktywistów trans. Postulacie zero, który pozwoli odnaleźć się w zawiłościach tego środowiska nawet osobie ledwie zorientowanej w temacie. Tym skrajnym postulatem aktywistów trans jest to, że osoby trans to tacy sami ludzie jak my i że zasługują na taki sam szacunek jak my. Choć to brzmi banalnie, to wcale takie nie jest. Bo właśnie na niezrozumieniu tej kwestii żerują propagandyści antytrans. Że to inni dziwni ludzie z niezrozumiałym słownikiem, którzy się na ciebie rzucą za najmniejszy błąd. Tylko widzicie, osoby trans nie zmieniły, nie wiem, zasad funkcjonowania społeczeństwa. To po prostu kolejna mniejszość, która chce być traktowana normalnie i z empatią. Ma swoje specyficzne potrzeby, społeczne czy medyczne, które są nowe. Jak każda inna mniejszość, kiedy zyskiwała uznanie ogółu społeczeństwa. To najbardziej elementarna zasada człowieczeństwa. Traktować drugą osobę normalnie. Jeśli nie wiesz, jak zwracać się do osoby trans, zwyczajnie jej zapytaj. Jeśli się pomylisz, po prostu się skoryguj bez płaszczenia czy usprawiedliwiania. Jeśli wewnętrznie nie odczuwasz płci tej osoby zgodnie z jej tożsamością, to raczej nie jesteś w stanie zmienić tego tak o. Dlatego po prostu traktuj ją w sposób, w jaki chce być traktowana. Jeśli uznasz zmianę swojej percepcji za ważną i potrzebną, to możesz się zastanowić lub to przegadać. Najlepiej z kimś innym. Normalne traktowanie oznacza też brak zachowania protekcjalnego. Czyli nie podziwiaj osoby trans za odwagę bycia trans, ani nie traktuj jej jako chodzącej encyklopedii kwestii trans. Nie każda osoba trans zajmuje się aktywizmem i może jej zwyczajnie nie chcieć się o tym rozmawiać. Podobnie jak tobie, kiedy powiesz nie dziękuję na alkohol, może nie chcieć się robić całego wywiadu o przyczynach niepicia. Osoby trans są różne, więc będą wśród nich też wredne albo głupie. I nie, ta jedna wypowiedź na Twitterze albo obcesowa odzywka do ciebie ani nie reprezentuje całej społeczności, ani też nie mówi nic o twojej wartości. To może być po prostu problem tej osoby. Jeśli spotykasz się z taką reakcją częściej, to wtedy rzeczywiście pewnie robisz coś nie tak. Widzicie, rozmawialiśmy i słuchaliśmy wielu osób trans i one naprawdę nie mają problemu z tym, że ktoś nie ogarnia żargonu albo jest nieporadny. O ile po prostu jest, wiecie, dobrym człowiekiem wobec nich. To jest ten postulat zero. Jeśli to wszystko brzmi banalnie, to właśnie dlatego, że takie jest. To tylko zwyczajne zasady współżycia społecznego i ludzkiej empatii, po prostu rozszerzone na nową grupę osób. I na wszystkie te wydumane problemy są zwyczajne odpowiedzi. Chcesz iść z osobą trans do łóżka, ale nie wiesz, jakie ma genitalia? To się weź i zapytaj. Po prostu w takim momencie, w którym bylibyście gotowi na rozmowę o genitaliach czy seksie, również z osobą cis. To, co mówimy o normalnym traktowaniu, zawiera się w technicznym słowie cis norma. Przekonaniu, że bycie cis jest stanem normalnym, pożądanym i domyślnym. Zaś bycie trans, to już nie tylko coś innego, ale właśnie obcego i w jakiś sposób gorszego. I to nas sprowadza do ostatniego pytania. Skoro to takie oczywiste, to dlaczego w ogóle musimy o tym mówić? Co nam z tego? O byciu innym, nadziei i jedności. Podsumujmy. Procesy społeczne, które doprowadziły do tego, że zagadnienie osób trans pojawia się w centrum uwagi, nie są niczym nowym. Tak samo jak dyskusje, które temu towarzyszą. To zwyczajnie kontynuacja zmian zachodzących w naszym rozumieniu płci, a głosy poparcia i sprzeciwu są też zaskakująco podobne do tych historycznych. Bo historia ostatnich kilkuset lat może być łatwo podsumowana jako coraz więcej wolności dla coraz większej grupy ludzi. Dlatego jedną z podstawowych metod wykorzystywanych przez przeciwników jest coś zwanego z angielska otherization, i co można by przetłumaczyć jako uobcowienie. Nie mylcie z wyobcowaniem, to zupełnie coś innego. Chodzi o celowe przedstawienie danej grupy czy osoby jako innego lub obcego, z dużych liter. Kogoś zupełnie nieprzystającego do reszty społeczeństwa. Kogoś, z kim normalny człowiek nie może się utożsamić. I odwrotnie. Proces włączania mniejszości do społeczeństwa polega na pokazaniu, że te osoby są takimi samymi ludźmi jak my. Tak, te też. I te również. Tak i nawet te. I kiedy z tej perspektywy spojrzymy na dotychczasową historię Łukasza Sakowskiego, to staje się ona dodatkowo smutna. Nie tylko dlatego, że w stronę osób trans powtarza te same zarzuty, które kiedyś były używane do uobcowiania gejów, chociaż to też jest słabe. Najgorsze jest to, że cała jego przygoda z detranzycją nie miałaby miejsca, gdyby Sakowski jako dziecko nie uwierzył w propagandę na temat gejów, którą serwowała mu telewizja. W to, jak byli tam uobcawiani. Gdyby nie uznał, że nie może być jednym z nich, bo jest normalny. I tu rozlega się chichot historii. Bo widzicie, Sakowski odkrył, że nie ma tych sojuszników, na których liczył.
Zastanawiałem się, jak mój coming out zostanie odebrany i spodziewałem się, że będą na mnie ataki i hejt, natomiast nie spodziewałem się, że prawie że wszystkie organizacje LGBT, które w zasadzie wyrosły na działalności gejów i lesbijek, ani na trans, zaczną mnie atakować, szkalować, obrażać i umniejszać temu, co się wydarzyło.
Zyskał za to nowych. W momencie tworzenia tego wideo udzielił wywiadu w liberalnym dużym formacie Gazety Wyborczej oraz pisowskim Radiu Poznań, tygodniku TVP, na konserwatywnym kanale Szymon Mówi oraz na przed chwilą zacytowanych kronikach odchodzenia od rozumu, które choć same określają się jako lewicowe, to lewica raczej się nie zgadza. Praktycznie wszyscy z tych nowych sojuszników byli lub są przeciwko osobom LGBTQ. Sakowski jednak liczy, że jeśli tylko dołączy się z nimi do uobcawiania osób trans, że jeśli będzie odcinał je od osób homoseksualnych wystarczająco mocno, to że sam zostanie włączony, doceniony, że będzie wreszcie przynależał. Przyjrzyjmy się, jak bardzo próbuje do tego przekonać w swoim wywiadzie dla tygodnika TVP.
Moim argumentem, kiedy konfrontuję się ze środowiskiem trans, jest zawsze ten, że geje i lesbijki walczą o wolność w sferze osobistej, o prawa osobiste. Natomiast osoby trans o prawo do określenia się, określenia dzieci i to w zalegalizowany sposób finansowany ze środków publicznych. Jedni chcą tylko zalegalizować swoje związki, drudzy zmieniać definicję płci i narzucić innym swój punkt widzenia. Geje i lesbijki chcą w spokoju móc tworzyć rodziny, trans aktywiści dążą za jej do cenzury, zmuszenia innych, by widzieli w nich inną płeć.
I kiedy tak udziela wywiadów w mediach prawicowych, to nie zauważa, że współpracuje dokładnie z tymi środowiskami, których propaganda na temat gejów go złamała. Powrócił do architektów swojego cierpienia w jakimś zaklętym kręgu przekazywania swojej krzywdy dalej. Sakowski mógłby nadal udzielać się w środowiskach LGBTQ jako osoba po detranzycji, która miała bardzo podobne wyzwania prawne jak przed tranzycją. Dodatkowo, dzięki swojej unikalnej perspektywie, może pokazać młodym osobom, jak lepiej rozpoznać, czy to, co czują, to rzeczywiście dysforia. To jednak wymagałoby pewnej dozy pokory intelektualnej, której on wydaje się nie mieć. Cóż, cena za brak pokory bywa często wysoka, a rzadko dostrzegana. Zatem ciekawie będzie się obserwować, jak dalej będzie przebiegać jego kariera. Po jego tekstach antytrans widać wyraźnie, że kiedy musi wybrać między ideologią antytrans a nauką, to naukę traktuje albo jako źródło wyrwanych z kontekstu badań i wypowiedzi, albo szalony postmodernistyczny aktywizm woke. Jakby naprawdę, zwłaszcza po tym, co wyczytaliśmy w części 5, jego wiarygodność jest rzeczywiście na poziomie Szymona czy innych prawicowych propagandystów. To z pewnością nadszarpnie jego image blogera naukowego. Naszym zdaniem słusznie. Wzmacniający się aktywizm antytrans spowoduje, że będzie częściej oprotestowywany. Już ostatnio pisał, że pewien duży polski tygodnik zrezygnował z publikacji wywiadu z nim. W końcu nie jest naukowcem czy ekspertem, a tylko influencerem. Tak jak i my, żeby nie było. A najważniejszym, co nadaje wiarygodności słowom influencera, są cyferki polubień, komentarzy i występy. Ograniczenie mu rozgłosu w innych kwestiach jest naszym zdaniem słuszne, dopóki będzie używać wiarygodności zdobytej przez pisanie o nauce po to, by zamieszczać antynaukowe, transfobiczne bzdury. Może to spowoduje, że częściej będzie zapraszany do mediów prawicowych, ale Sakowski w kilku miejscach obwiniał aktywistów trans o to, że przez nich środowiska LGBTQ mniej mówią o równości małżeńskiej. Zobaczymy, czy jego nowi sojusznicy z Ordo Iuris mu w tym pomogą. Polityka jest zawsze koniunkturalna. A on jest człowiekiem jednego tematu. Nie ma ani tytułu naukowego, aby sprawiać wrażenie wiarygodnego, ani charyzmy, by przekonująco kłamać. Ale to wątek pragmatyczny, a jest jeszcze osobisty. Widzicie, idąc do prawicy, Sakowski wraca do swoich dawnych prześladowców, którzy, cóż, dalej mają naturę prześladowców. I on zawsze będzie w drugiej linii za tymi prawdziwie chamskimi propagandystami. Wszystkimi Ziemkiewiczami i Krysiakami w Polsce, a Carlsonami i White w USA, którym warchołstwo przychodzi naturalnie. Nie dlatego, że Sakowski moralnie stoi jakoś wysoko. Widzieliśmy, że nie uznaje osób trans jako warte namysłu moralnego. Nie, on jest po prostu słaby. Choć najpewniej jego detranzycja stanie się tematem na może jeden cykl wyborczy, potem może przez chwilę wypłynie przy jakiejś prawicowej fali represji antytrans, to wątpimy, aby był w stanie zrobić na niej karierę. W każdym razie nie bardziej niż brytyjski scenarzysta Graham Lineham, autor m.in. serialu Technicy Magicy, który dzięki swojej działalności teraz zawodowo obwinia aktywistów trans za rozbicie jego małżeństwa? Dobra, starczy smutów, czas na coś weselszego. Robiąc research do tego wideo, skontaktowaliśmy się z kilkoma osobami ze środowiska LGBTQ. I niezależnie od tego, jak przedstawia je propaganda, praktycznie wszystkie były otwarte, radosne, nawet w swoim nieszczęściu, i akceptujące. Aktywiści antytrans powiedzą, że to strategie sekciarskie, ale mamy doświadczenie już z innymi rodzajami aktywizmu i wiemy, że to naturalna dynamika ruchów emancypacyjnych, które odwołują się do pewnej uniwersalnej jedności międzyludzkiej i tego, że ostatecznie jesteśmy istotami stadnymi. Owszem, można tego nadużyć przez fabrykowanie wspólnego wroga, co politycy robią cynicznie, a aktywiści antytrans szczerze, ale to tylko namiastka tej stadności. Jest w stanie doraźnie połączyć ludzi politycznie i zebrać trochę głosów, ale w zmianie społecznej zwycięży nie ta strona, która najsilniej uderzy, tylko ta, która najdłużej wytrwa. Ostatecznie praktyczny problem z butem depczącym ludzką twarz jest taki, że to wymaga ciągłego wysiłku, indoktrynowania kolejnych pokoleń, wyjaśniania, że tak naprawdę to oni nas depczą, oni są agresywni, oni chcą zniszczyć nas. Wiecie, ta cała lustrzana propaganda, w której tak lubują się środowiska antytrans. Wiecie, co jest bliższe ludzkiej naturze niż deptanie twarzy? To, że ją mamy. Często mówi się o dysforii i nieszczęściu osób trans, zaś rzadko o ich radości, tej trans joy. Choć to właśnie główna siła, która spaja to środowisko, że ostatecznie każdy, każda, każde i każdu wchodzi w kontakt ze swoją tożsamością, nawet kiedy walczy i we wzajemnym rozpoznaniu tej tożsamości jest dostrzegany, dostrzegana, dostrzegane i dostrzeganu. I to widać na pierwszy rzut oka. Porównajcie marsze równości z kontrmarszami czy zagranicznymi zlotami antytrans. Bo choć istnieje coś takiego jak trans joy, radość z własnej tożsamości, to nie ma żadnego anti-trans joy, czyli radości ze zgniatania tożsamości innego czy innej czy innu. To chyba dlatego retoryka stosowana przez te środowiska jest tak zacięta i przepełniona gniewem i frustracją, nawet kiedy próbują zachować pozory troski. Całe to robienie z siebie ofiar nagonek, hejtu, cancelingu woke'u i oczywiście niekończąca się lustrzana propaganda, że to nie my tak robimy, tylko oni. Bo kiedy aktywiści LGBTQ po akcji spotykają się wieczorem na piwie, łączy ich wspólne doświadczenie, nie tylko ucisku, ale i tożsamości. A co może połączyć osoby, których cechą wspólną jest niechęć do środowisk trans? Zimna puszka, zależy mi na dobru osób trans, ale... zrobiło się trochę patetycznie, a jest jeszcze jedna kwestia. Co z tą lewicą? Czemu zajmuje się tymi osobami, a nie czymś poważniejszym jak mieszkalnictwo, związki czy dostęp do aborcji? Po pierwsze, można robić kilka rzeczy naraz. Przyjrzyjcie się osobom, które najbardziej udzielają się w progresywnych inicjatywach i policzcie, ile z nich jest queerowe lub w jakiś inny sposób mniejszościowe. Po drugie, kiedy przychodzą po najsłabszych, obowiązkiem lewicy jest ich bronić. Ale... po trzecie, i najważniejsze, ta radość i jedność osób LGBTQ nie jest jakąś łaską bożą dostępną jedynej sprawiedliwej grupce queerów, a której nieochrzczeni heterycy są niegodni. Nie, to tylko jeden z wyrazów tego podstawowego lewicowego założenia, że jako ludzie mamy te same twarze i wszyscy, wszystkie i wszystku tak samo zasługujemy, aby unieść je ku słońcu. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hello everybody! It's a me! Panen! Jeszcze. ciągle, niezmiennie. Witam was w posłowiu. Po pierwsze, mamy czerwiec, więc wesołego geja. To ten jeden miesiąc w roku, kiedy korporacje udają, że zależy im na osobach LGBTQ, więc jak chcecie kupować tęczowe gadżety, to obczajcie sklepy fundacyjne, jak Stonewall czy Miłość Nie Wyklucza. A jak chcecie się dorzucić dla miejsc, które robią robotę, a nie sprzedają gadżetów, to linki w opisie. Ordo Iuris są opłacane z nikomu nieznanych źródeł, o których nie można mówić, więc wspierajcie inicjatywy oddolne i wbijajcie na paradę równości. Zaś jeśli chcecie wiedzieć więcej o tej całej transpłciowości, to wiecie co? Posłuchajcie samych osób transpłciowych. W opisie macie linki do chyba największego kanału Transgrysy, jak i Transbros i Transfems. To teraz podziękowajki i polecajki. Przede wszystkim nieocenioną pomoc zaoferowała nam Maja Heban, która spokojnie, jak krowie na rowie, wytłumaczyła pewne rzeczy panu S. A jeśli chcecie wiedzieć jakie, to macie świetną okazję, bo niedawno wydała książkę. Krótka recenzja pana S. Miał od niej wielkie oczekiwania, bo widział, jak Maja potrafi przejrzyście pisać w formie krótkiej. I oczekiwania zostały absolutnie spełnione. Książka czyta się sama, więc jeśli podobało wam się to wideo, to ona znacznie pogłębi i zniuansuje te treści. Także ten, godność proszę, dostaje od nas oficjalną rekomendację 10 na 10. Przeczytamy znowu. Znaczy, pan S znowu, a ja pierwszy raz, bo ciągle mnie gania z tą książką.
Nie przeczytam teraz, przecież widzisz, że nagrywam. Wiesz co, idź uprzątnąć ołtarzek. Zrób Maji miejsce koło markiewki, wymień świeczki, dosyp nowe płatki róż albo coś, a nie pałętasz mi się tu pod pałąkiem. No.
Jak już mowa o magazynie Kontakt, to dziękujemy też za pomoc jednej z autorek, Marcelinie Jeziorko. To ta, co jest, wiecie, osobą lekarską i zna się na, wiecie, medycynie i metodologii badań medycznych. Polecamy jej rozmowę z Herzyk, której fragment już widziałyście. Link w opisie. Dziękujemy też innym anonimowym transaktywistkom i aktywistom, włącznie z przynajmniej jedną walkirią, za konsultację w tworzeniu tego wideo. Dobra, jak było o głowach, to teraz będzie o głosach. W rolę Łukasza Sakowskiego wcielił się Holizm, który czyta za dużo mądrych książek i potem musi o nich mówić ku naszej uciesze i kształceniu postaw obywatelskich. Ucząc bawi, bawiąc uczy, a to wszystko głównie na TikToku, ale chce wejść na YouTube'a. I jakby, no obiecywaliśmy mu po tym nie wiadomo czego, więc weźcie tam, wejdźcie, link w opisie i zasubujcie. Napiszcie mu w komentarzach, Holizmie, Holizmie, masz mojego suba, więc proszę cię ślicznie, twórz też na YouTubach. W rolę artykułu z magazynu Kontakt wdała się Michalina Kobla, która od dawna wisi u nas w polecanych. Ale jakoś pan S nie miał odwagi zagadać, bo mówi mądrze i spójnie. Ale zdobył się na nią potem, jak poleciła na TikToku grę Roots of Pacha i pan S się w nią wkręcił. Podobno fajna gra, taka jak Harvest Moon, ale bardziej wholesome i społecznościowy. Pan S się cieszy, że nie zmuszę go do genderu, a po Sakowskim ma przesyt. Cokolwiek to ma znaczyć. W każdym razie, no. Pan S poleca ostatnie wideo Michaliny o retrospektywie na popkulturę lat 2000, a ja polecam ruch. Serio, gdyby nie yoga, to od takiej ilości siedzenia mój kręgosłup zamieniłby się w literkę C. Tym samym dopełniając mojej transformacji w postać z ulicy Sezamkowej. Wychodzenie z domu, aby podtykać trawy, też super, baza, poggers, ale pamiętajcie, że w tej wysokiej nie ma pokemonów, a co najwyżej kleszcze. Dbajcie o siebie, chcę przez to powiedzieć. Pan S tak gierkę zapropsował, to ja też. Odkryłem sobie ostatnio Against the Storm, o budowaniu wioseczek, gdzie mieszkańcami są antropomorficzne leśne zwierzątka, starające się przeżyć coraz trudniejsze okresy burzowe. Gra jest bardzo chillowa, pozbawiona walki, a na propsy zasługuje za sam fakt wyglądania jak Warcraft 3. No, dobrze. Jak chcecie kolejne wideo o Sakowskim, to na Patronite możecie zrzucić się na materiały do researchu dla pana S. Choć od czasu, jak przyjmuje leki na ADHD, to nie zużywa ich już aż tyle, bo nie powinien pić alkoholu. Ale ej, może mieć na przykład taką fajną klawiaturę do pisania. O, taką. I dziękujemy wszystkim osobom patronującym za finansowanie naszego przedsięwzięcia medialno-influencerskiego. A szczególnie dziękujemy wam. Adam Kępiński, Adrnianian Głuchowski, Albert Materski, Ba Artek, Czabata, DDDDDDDDD, Jean, Jacek Kiliański, Jednorożek, Kamil E, Kamil Stasiak, Konrad Wawrowski, Loken, Lukasynek, Magos Errant, Mariusz Wo, Mordechaj Gummibaum, Mr. Fox, Nulenstein, Ouli, Pan Jan, Patrycja, Paweł Bieliński, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, RPG Onion, Sachi, Soweł, Szefo, Tata Kurka, Wodzu Metal, Wojtek Gasperowicz, Zuku oraz Zuzaka. Jeszcze raz ogromne podziękowania z głębi naszych przesiąkniętych yerbą serduszek. No, to do zobaczenia w kolejnym wideo, oby bardziej filozoficznym. Ten materiał o hegemonii sam się nie nagra. A w komentarzach zgłaszamy, czy jesteśmy transaktywistami, bo my na przykład nimi jesteśmy. Nasza tożsamość aktywistyczna nie zgadza się z tym, co mamy wpisane w metryce. Przy okazji możecie też polajkować i zasubować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Także no, wesołego geja i mokrego woke'a. Do następnego. Pa!
Ja bardzo lubię wiedzę i naukę, ale nie wtedy, kiedy rani moje uczucia.